Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na kontynuację tematu z godziny 18.15 z telewizji Trwam, a więc sytuacja geopolityczna Europy czy w Europie. Przyglądamy się właśnie tej sytuacji, omawiamy główne tutaj takie znaki szczególne, które do nas dochodzą. Nie każdy przecież zresztą musi codziennie śledzić, prawda, wiadomości, prasę i tak dalej, więc jakiś taki obraz też szerszy chcemy tutaj Państwu przedstawić jako pewną propozycję oceny. Nasz gość to pan dr Jan Wiśniewski, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, między innymi tutaj ekspert do spraw międzynarodowych, stosunków międzynarodowych i także tutaj jest nowa rzecz, bo to jest też dyrektor, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. To jest rzecz, no można powiedzieć, nowa w stosunku do wielu innych dzieł, które w uczelni się dzieją. Jest to dzieło, które powstało przy współpracy bliskiej z MSZ, to znaczy jesteśmy tutaj w regionie takim ogniskiem rozmowy, debaty, organizatorem sympozjów, dyskusji, zapraszaniem gości bardzo znanych i szeroko omawianie ważnych tematów. Panie doktorze, prawda? Możemy się na początku pochwalić. Szczęść Boże.
Kłaniam się. Rzeczywiście Ośrodek Debaty Międzynarodowej ma za zadanie pewnego przekazu dotyczącego właśnie głównych kierunków polityki zagranicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie tylko prowadzi politykę zagraniczną na zewnątrz, nie tylko tu jest jak gdyby w tej kwestii dyplomatycznej, ale również chce pokazać obywatelom, dlaczego i jakie kierunki są tej polityki zagranicznej. My jesteśmy takim ośrodkiem, jednym z wielu rozsianych w Polsce. W każdym województwie właściwie jest jeden taki tego typu ośrodek i my pokazujemy właśnie różne zagadnienia dotyczące właśnie polityki zagranicznej. Ja myślę, że powstanie tych ośrodków czy działalność tych ośrodków jest bardzo potrzebna z tego powodu, że dużo obywateli zastanawia się często, dlaczego prowadzimy taką, a nie inną politykę. Trzeba tych obywateli uświadamiać, w pewnym stopniu również odpowiadać na ich pytania. Organizujemy nie tylko konferencje, nie tylko debaty, również prowadzimy działalność edukacyjną na przykład w szkołach średnich. Udzielamy również prelekcji różnym fundacjom, różnym grupom społecznym, więc ośrodek jest otwarty na współpracę. Ośrodek działa. Mam nadzieję, że jeżeli Państwo będą chcieli uzyskać jakieś informacje, na pewno na pytania odpowiemy, na zaproszenie również i mam nadzieję, że taki ośrodek również znajdzie jakieś miejsce w Państwa rozważaniach.
I to zawsze jest otwarte miejsce, znaczy można przyjechać na taką debatę, sympozjum, prawda? Jedno
tak,
czy
tak.
Drugie. To ogłaszamy, mówimy o tym, najbliższe pod koniec maja.
Tak, będzie. Właśnie będzie dotyczył polityki historycznej, również działań tutaj związanych ze szkolnictwem, nowej podstawy programowej, jeśli chodzi o historię, więc serdecznie zapraszamy. Będą ogłoszenia, będą informacje na ten
temat. No i tak mówiąc jeszcze, chociaż ja nie jestem bezpośrednio odpowiedzialny za uczelnię, ale jest to bardzo dobra inicjatywa, bo student niejako, można powiedzieć, nie musi sam szukać na zewnątrz, gdzieś korzystać, prawda, z jakichś innych ośrodków. Niejako ma dostawę do domu, na miejsce, tak jak pizzę, prawda, mu się przynosi na zamówienie. Tak samo tutaj ma taką debatę na wyciągnięcie ręki i są bardzo ważne osoby, więc może się i wsłuchać, i materiały naukowe zaopatrzyć, prawda.
Tak. Mieliśmy na przykład taką konferencję na temat polityki historycznej państwa i gościliśmy wiele znamienitych osób. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Były poruszane tematy właściwie poczynając od polityki historycznej w kontekście nie tylko historii, ale również w kontekście stosunków międzynarodowych. No, był na przykład pan wiceminister Dziedziczak gościem był dyrektor, szef, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Szarek. Więc no myślę, że to są osoby, które są kompetentne, jeśli chodzi o wyjaśnienie tych wszystkich kwestii. Myślę również, że kolejne nasze inicjatywy, między innymi uświetniające stulecie naszej niepodległości, będą cieszyć się takim powodzeniem, będzie bardzo dużo słuchaczy, którzy, czy również widzów, również uczestników tych konferencji i myślę, że no, znajdą Państwo tam coś ciekawego, coś dla siebie.
Jako też wykładowca, panie profesorze, ma pan satysfakcję ucząc tych przedmiotów, czy chociażby tej współczesnej historii, czy stosunków międzynarodowych, kiedy widzi się już dziennikarza pracującego, prawda, czy w naszych mediach, czy czasem spotyka się go w publicznych, kiedy już wypowiada się, rozmowy prowadzi, czy jakieś teksty pisze, prawda?
Rzeczywiście.
To jest nasza szkoła.
Tak, to można powiedzieć, że to jest też taka nawet duma z tego, że wykształciło się taką osobę. Ja również chcę powiedzieć, że mam studentów, czy byłych już studentów, nawet seminarzystów, którzy pracują i w publicznych, i również w prywatnych. I od tych osób, czy od ich szefów dość często słyszę, że to są osoby bardzo kompetentne i bardzo to był trafny wybór, jeśli chodzi o zatrudnienie, więc od takich osób usłyszeć właśnie słowa pochwały, no to jest dla mnie i dla uczelni duże zadowolenie. To rzeczywiście jest,
powód do dumy. A z drugiej strony, panie profesorze, jeżdżąc tak, rozmawiając też, z roku na rok następuje pęknięcie tej woskowej takiej, prawda, otoczki, którą stworzyły kiedyś media reżimowe, albo też i te komercyjne, złośliwe, że właśnie ta szkoła to właśnie jest i tutaj nie wiadomo co. Że są po prostu normalne studia, studenci na poziomie, mający kontakt ze światem, otaczającą rzeczywistością, a także ci, którzy zachowują wewnętrzny ład i nie są ludźmi, prawda, wojującymi ateistami, tak można powiedzieć delikatnie.
Tak, rzeczywiście jest.
Ludzie religijnymi do tego się przyznają.
Tak, ale właśnie chciałbym zauważyć, że ci studenci, ci absolwenci, to są fachowcy. To są fachowcy w swojej dziedzinie i umieją oni sobie znaleźć pracę. Rzeczywiście ich poziom znajomości tej pracy dziennikarskiej, technicznej nawet, jest bardzo wysoki i oni umieją obsługiwać różnego rodzaju urządzenia, pracować jako dziennikarze i rzeczywiście znajdują pracę i są doceniani.
Wracając do tematu głównego, sytuacja geopolityczna, no to każdy z nas rozumie, co znaczy słowo geopolityka, chociaż możemy powiedzieć, jest to takie szerokie spektrum, prawda, wydarzeń, sytuacji, które mają miejsce, czyli życie polityczne wpływa na sprawy gospodarcze, wpływają na wybory polityczne, czyli to wszystko się razem przenika i tworzy taką łączność, prawda?
Tak, wiele czynników wpływa na postrzeganie naszego świata, wiele czynników wpływa na politykę zagraniczną, na jak gdyby postrzeganie również danych państw na arenie międzynarodowej. Jest paręnaście czynników, które mają taki wpływ na to, czy państwo jest postrzegane jako silne państwo, dobrze zorganizowane. To są właśnie kwestie nie tylko gospodarcze, ekonomiczne, to również trwałość systemu politycznego, liczebność, czy wielkość populacji, przepraszam, że takie powiedzenie, ale takie jak gdyby...
Ale to ile nas jest ważne, prawda?
Tak,
ile jest Polaków, prawda? Ile jest Polaków na świecie, ile jest w Polsce?
Tak.
To wszystko się liczy.
Tak, siła militarna. I są jeszcze takie czynniki, jak na przykład wybitne jednostki, również osoby, które umieją poprowadzić dany naród do pewnych, czy zmusić dany naród do pewnych poświęceń, do pewnego obrania kierunku właśnie w tej polityce. I proszę mi wierzyć, właśnie te wybitne jednostki są konieczne. To tutaj często przywołuje się w rozmowach takich akademickich na przykład osobę Churchilla. Do dnia dzisiejszego Brytyjczycy uważają go za jednego z najbardziej wybitnych polityków najwybitniejszego premiera.
Chociaż ja włożę tutaj palcem między drzwi, jak skończyła się wojna, nie wybrano go jako premiera powojennego, prawda?
Tak, ale to na to zwrócił nawet uwagę podczas konferencji w Poczdamie towarzysz Stalin, użalając się nad Churchillem, ale Churchill mówi, miał mu odpowiedzieć, że taka jest wola narodu i ja tą decyzję przyjmuję. I rzeczywiście uznał to za coś takiego oczywistego, ale później ponownie był premierem i sprawował tą po raz drugi te premierostwo też bardzo skutecznie. Ja uważam, że
czyli mówimy też o pewnej kuźni talentów, kuźni przywódców, że tak powiem, bo trudno jest powiedzieć, że kogoś, pewno, że można utworzyć sztucznego jakiegoś tam bohatera poprzez reklamę i tak dalej, natomiast takich prawdziwych przywódców narodu też jakoś się kształtuje poprzez wychowanie w szkole, potem na studiach i tak dalej, to jest bardzo ważne.
Tak, tak. Tak, tutaj też trzeba pamiętać, biografia Churchilla jest na przykład, odnoszę się do tej postaci, może to jest postać troszeczkę odległa od Polski, ale rzeczywiście jego wychowanie, jego wykształcenie i później postawa podczas, na przykład on był żołnierzem, również walczył podczas I wojny światowej, wcześniej podczas wojny burskiej, więc no to kilka czynników na to na pewno ma wpływ, ale...
Był w Polsce, na ziemiach polskich, przepraszam, kilka razy, nie wiem, czy pan profesor wie. Był na zamku w Pszczynie, bo był spokrewniony blisko z księżną Daisy, Cornwallis-Wals, która była żoną księcia wtedy, no, pszczyńskiego. On czuł się Niemcem, potem Polakiem, ale był obecny na balu. No,
tego
Pszczynie koło tych, tak? Czy Tychów koło Pszczyny, bo to, żeby się nie obrazili. Ale wracając właśnie, panie profesorze, do tych właśnie postaci, które tworzyły Europę historyczną i polityczną, dyplomatyczną, to właśnie potrzeba ludzi szerokiego formatu i także i na terenie naszego kraju, prawda? Szerokiego formatu, tak. Szerokiego, no, rozwojowego takiego formatu.
Tak, mających na pewno charyzmę, mających pewną wizję, bo to też jest ważne. Wielki przywódca czy przywódcy powinni mieć te dwie cechy. Rzeczywiście, może to nie jest takie proste, oczywiste, ale znowu wracając do historii, no na przykład postać Józefa Piłsudskiego, no, można mu zarzucić kilka rzeczy dotyczących, no szczególnie, nie wiem, przejęcia władzy w 1926 roku, tego przewrotu majowego, ale nie można mu odmówić tego, że miał wizję państwa, miał charyzmę i rzeczywiście oceniając jego rządy, trzeba powiedzieć, że to były rządy bardzo pozytywne. Również ta wizja na przykład państwa, no proszę zobaczyć, on był bardzo dobrze, czy z wielkim szacunkiem odbierany w Europie. Takie osoby nawet niezwiązane z demokracją, no powiedzmy na przykład Adolf Hitler, darzył go wielką estymą. To szczególnie jest widoczne, kiedy zmarł naczelnik, kiedy zmarł marszałek i Hitler nakazał w Berlinie spuszczenie flagi do połowy masztu oraz brał udział w uroczystościach żałobnych. To no, świadczy o tym, jak był właśnie Piłsudski postrzegany, ale też jak ważna była to postać w historii Polski, szczególnie no, rok 1920, też walka o granice, kształtowanie państwa, ale to był człowiek, który miał rzeczywiście wizję i dzięki Bogu te osoby pojawiają się w historii. I rzeczywiście chyba państwo, naród jest szczęśliwy, jeżeli ma takie postacie, tak, które zresztą, działają.
Panie profesorze, kwestia prowadzenia sporów politycznych. Możemy co mówić, co się chce, jak to się mówi potocznie, ale ta dyskusja o Polsce na najwyższym poziomie między Dmowskim a panem Józefem Piłsudskim, prawda?
Tak.
Bez jakichś tam, pewnie, że może były złośliwości, kąśliwości, ale był ten cel, dobro tego państwa, dobro Polski. Tu nie było jakiegoś, prawda, lobby zachodniego, czy lobby rosyjskiego, czy jakiejś międzynarodówki. Był prosty, jasny cel. Przyszłość ojczyzny, przyszłość Polski, chociaż widziana z różnych perspektyw.
Tak, trzeba powiedzieć, że obaj panowie odnosili się do siebie z wielkim szacunkiem. To znaczy, nie zgadzali się, że jeden czy drugi właśnie jak gdyby popierali poczynania swojego adwersarza, ale rzeczywiście oni mieli różne wizje Polski, ale spierali się mądrze. I proszę, ja zawsze studentom mówię o tej współpracy, która miała miejsce między tymi dwoma panami w latach 1919-1920. Nie było tam sporów, nie było tam własnego widzimisię. Był interes Polski i to trzeba powiedzieć, że to było piękne. Nawet obaj panowie się znali bardzo długo. Na przykład słynne spotkanie w Tokio. Nie wiem, czy ojciec właśnie słyszał podczas wojny.
Kiedy szukał funduszy pan Piłsudski.
Tak, Piłsudski chciał zorganizować oddziały złożone z Polaków walczących u boku armii japońskiej przeciwko Rosjanom. A Dmowski wyjechał za Piłsudskim do Tokio, ażeby to, przepraszam za określenie, storpedować. I podczas tej wizyty w Tokio spotkał się z Piłsudskim i rozmawiali sobie w kawiarni chyba cały prawie Boży dzień, wyjaśniając sobie i tłumacząc swoje plany, swoje zapatrywania. No rzeczywiście panowie rozstali się co prawda w przyjaźni, no ale jeden drugiego nie przekonał do swoich racji.
Tak było.
Ale właśnie powtarzam zawsze, oni w chwili próby, w chwili bardzo ważnej, umieli wznieść się ponad te podziały polityczne i pracować na rzecz dobra ojczyzny.
I coś, co możemy teraz godzinami pewnie rozmawiać o dwudziestoleciu międzywojennym, ale naczelnik państwa, coś, prawda, prezydent, ale oprócz tego naczelnik państwa, wcześniej tak się nazywał, to też dużo mówi. Człowiek, który stoi na czele właśnie tej zbiorowości, to nie jest jakiś tylko, prawda, wybrany tak. przedstawiciel władzy, ale no, jakoś, można powiedzieć, też kieruje poniekąd i sercami ludzkimi ludzi. Tak to było. Pewno, że było wielu złośliwych wrogów jednego i drugiego i gdzieś tam tych partyjne spory istniały na dole, ale ten cel ogólny był. Zresztą, panie doktorze, jest takie przysłowie, czy powiedzenie, ktoś to powiedział, że 100 lwów nie wygra bitwy, jeżeli na czele będzie stał jeden baran, a 100 baranów wygra bitwy, jeżeli na czele armii tej będzie stał jeden lew.
Prawda? Tak, rzeczywiście, to chyba nawet już Rzymianie
mówili.
I to jest bardzo mądre przysłowie, rzeczywiście. No,
całym szacunkiem dla przyjemnych, pięknych baranów, które są, tak. jeśli chodzi o zwierzątka, prawda? Tu chodzi bardziej o sprawę mentalności.
Tak, ale rzeczywiście ten tytuł naczelnika, o którym ojciec wspomniał, to rzeczywiście to już od czasów Kościuszki. To słowo naczelnik ma w historii Polski troszeczkę inne znaczenie niż w innych krajach.
Czas komunizmu jest trochę zepsuł, bo pamiętamy naczelnik miasta i gminy, prawda?
O, rzeczywiście. No, już o tym prawie zapomniałem.
Ale
ojcze.
Byli tacy właśnie, to byli tak jak dawniej burmistrzowie, czy,
tak.
czy wójtowie. No, też żeśmy tutaj nazewnictwo żeśmy odeszli. Ale wracamy. Sytuacja geopolityczna Europy, panie doktorze, wybory we Francji. Vive la France, możemy powiedzieć, czy delikatnie tak, no... Źle się stało, dobrze się stało.
Jak właśnie już mówiłem w telewizji, wygrały osoby, czy przeszły do drugiej tury wyborów właśnie dwie osoby, które nie cieszyły się poparciem największych partii politycznych we Francji. Z jednej strony, no właściwie można powiedzieć, polityk o preferencjach centrowych i partyjnie właściwie niezależny, Emmanuel Macron, on był człowiekiem tego centrum. On tak naprawdę był człowiekiem, który był związany też z biznesem. Człowiek, który co prawda pełnił jakieś funkcje ministerialne, ale zawsze stał troszeczkę na uboczu. Z drugiej strony pani Le Pen, pani, która właściwie stała, czy stoi na czele Frontu Narodowego, Marine Le Pen właśnie reprezentuje skrajnie, można powiedzieć prawicową scenę, czy skrzydło polityczne właśnie we Francji. I ten Front Narodowy reprezentował rzeczywiście skrajne poglądy. I tych dwóch kandydatów, którzy nie byli w pewien sposób reprezentantami środowisk politycznych, oni właśnie przeszli do drugiej tury. Ja troszeczkę ubolewam, że na przykład kandydat centroprawicy François Fillon nie uzyskał lepszego rezultatu, choć to jest wynik też skandalu. Wcześniej, właśnie jeszcze przed pierwszą turą, wyszło na jaw, że jego żona i dzieci były zatrudnione u niego w biurze. On był jak gdyby europosłem i pracowały, pobierały świadczenia finansowe, pensje, ale w rzeczywistości okazało się później po śledztwie dziennikarskim, że oni właściwie nie byli w tym biurze w Brukseli, po prostu pro forma byli zatrudnieni. Więc no, człowiek, który cieszył się dużym zaufaniem Francuzów, z tego powodu stracił właściwie na samym starcie kampanii wyborczej bardzo dużo i z takiego głównego lidera no, stał się osobą, która no, co prawda osiągnęła dość dobry rezultat wyborczy, no, około 20% wyborców poparło go w pierwszej turze, ale no, to było za mało. Tych dwóch kandydatów, o których wspomniałem wcześniej, no, uzyskało około 26-24%. W drugiej turze sytuacja była bardziej jasna, bardziej klarowna. Większość polityków, nawet tych, którzy przegrali właśnie w pierwszej turze, prosiła o oddawanie głosów na właśnie Macrona, Emmanuela Macron, i rzeczywiście Francuzi tak postąpili. No, co prawda zdobył on ponad 65% głosów, ale jednak trzeba pamiętać, że bardzo dużo Francuzów, wyjątkowo dużo Francuzów nie poszło wtedy do wyborów. Marine Le Pen około 35%. Dlaczego nie poszli? Bo oni do końca nie wierzą, czy nie wierzyli już tym kandydatom. Trzeba powiedzieć, że Francuzi, czy ostatnie wybory francuskie, to jest taka pewna doza nieufności społeczeństwa wobec polityków, szczególnie tych polityków związanych ze starymi partiami. Proszę mi wierzyć, właściwie te wybory z 7 maja 2017 roku, po raz pierwszy właśnie w tych wyborach od czasów powstania Piątej Republiki, to jest właściwie od 1958 roku, właśnie druga tura wyborów wyłoniła zwycięzcę spośród kandydatów, którzy nie posiadali partyjnej legitymacji najważniejszych właśnie formacji politycznych. To jest taka jakościowa zmiana w partyjnym systemie. Nawet chyba prezydent elekt Emmanuel Macron w swoim pierwszym przemówieniu powiedział, że otwiera się nowa karta w historii Francji. Karta, która ma opierać się na zaufaniu i odrodzonej nadziei. Też jeszcze podkreślił, że w trakcie ostatnich miesięcy słyszał gniew, niepokój i wątpliwości wyrażane przez obywateli. I on stwierdził, że przez najbliższe 5 lat będzie starał się zniwelować podziały. Rzeczywiście, no, podziały wśród społeczeństwa francuskiego są coraz bardziej widoczne. Francuzi są niezadowoleni właściwie z dwóch kwestii. Po pierwsze, kwestia gospodarcza, finansowa. Chodzi o to, że Francja, co prawda jest potęgą gospodarczą, ale nie rozwija się tak, jakby życzyli to tego sobie obywatele tej, no, pięknej republiki. Chodzi głównie o bezrobocie. Bezrobocie, które dotyka szczególnie młode pokolenie. To jest, no, bardzo duży problem dla rządu francuskiego. Drugi problem to jest zagrożenie terrorystyczne. Proszę mi wierzyć, właśnie Francuzi nie są do końca zadowoleni, szczególnie z polityki ostatniego prezydenta Francji, Hollanda. Właśnie Dlaczego? On doszedł do władzy, negując osiągnięcia Sarkoziego, mówiąc, że zmieni teraz sytuację, że będzie bardziej otwarty na różne środowiska, że Francja zostanie przebudowana. Okazało się, że z tych obietnic właściwie nic nie wyszło. Poza chyba najwyższymi podatkami dla najbogatszych Francuzów. Ale właśnie to zagrożenie terrorystyczne również nie zostało rozwiązane przez tego prezydenta. Przecież te ataki w Paryżu, które się właściwie powtarzają cyklicznie, te wydarzenia na Rivierze francuskiej, to wszystko wpływa na brak zaufania obywateli francuskich wobec swoich władz. Ja jeszcze właśnie coś takiego może podkreślę. Francuskie elity polityczne, one są wyłaniane w takich oczywiście wyborach demokratycznych, ale dość często są to te same osoby lub osoby, które pochodzą z tej samej grupy społecznej. Można powiedzieć, że ta pewna elita rządząca we Francji od lat 80., 90. nie była, przepraszam za określenie, wymieniana. I są pewne właśnie takie problemy wynikające z tego, że to jest grupa bardzo zamknięta, bardzo wręcz hermetyczna. Często jest tak, że dzieci właśnie osób prominentnych dość często chodzą do elitarnych szkół, kończą elitarne studia i później, można powiedzieć, zajmują miejsce swoich rodziców. I widać, że Francuzi potrzebują, przepraszam za określenie, ale tej świeżej krwi, krwi, która no, zmieni Francję. Francuzi mają bardzo dużą nadzieję. No, trzeba też powiedzieć, że czy Macron, czy Le Pen prezentują dwie odmienne wizje Francji i Europy. O ile właśnie liderka frontu podkreślała konieczność większej kontroli granic i napływu migrantów oraz większy sceptycyzm w kontekście strefy euro, o tyle Macron jest, czy był za otwartością granic i pogłębianiem współpracy europejskiej, a także większą liberalizacją gospodarki. I była taka sytuacja, że właśnie te dwie koncepcje zderzyły się ze sobą. Nie było właściwie takich wspólnych platform na właściwie współpracy czy podobnych. Trzeba też pamiętać, że mimo, że Marine Le Pen jest reprezentantką prawicy czy skrajnej prawicy, ona na przykład w przeciwieństwie do innych podobnych partii, ona chciała na przykład, ażeby Francja nie tylko wyszła z Unii Europejskiej, ale również postulowała, żeby Francja zastanowiła się nad przyszłością w NATO. Również była za tym, ażeby Francja nawiązała bardzo bliskie relacje z Rosją. To jest dla Polaków na przykład coś nie do przyjęcia. Macron z kolei troszeczkę inaczej podchodził do tych kwestii. On uważał, że zobowiązania sojusznicze są bardzo ważne, choć i tutaj też nie jest to dobre może dla Polski. On jest za Europami dwóch prędkości. Z jednej strony jest taka sytuacja, że on uważa, że powinien powstać rdzeń Europy, ta strefa euro, która powinna się bardziej integrować i pozostałe państwa Unii. Dla Polski to po prostu jest nie do przyjęcia. I to są dwie różne, tak jak powtarzałem, dwie różne wizje Francji, które ciężko będzie pogodzić.
Tyle Francja, to też jest ważny dla nas kraj, chociaż mówimy oddalony poprzez Niemcy. No i ta wypowiedź troszeczkę, pewno, że pamięć polityczna powinna być krótka, bo ona też zależy od kontekstów, ale to powiedzenie na temat Polski, na temat przywódców i tak dalej, to troszeczkę było za dużo. Tak. Zobaczymy, jak się kiedyś wytłumaczy z tego gabinet prezydenta nowego Macron.
Choć jak patrzę w historię, francuscy prezydenci dość często zabierali głos tutaj dość tak niestosownie czasami. Na przykład był Jacques Chirac, który stwierdził w 2003 roku, kiedy Polska poparła amerykańską interwencję w Iraku, że Polska jak gdyby straciła szansę, żeby siedzieć cicho. Tutaj to jest taki cytat. I rzeczywiście no, to, tamta wypowiedź była niefortunna i tutaj ja myślę, że również w tym ferworze może wyborczym, no Macron też coś takiego powiedział. Mam nadzieję, że teraz już jako prezydent, właściwie do niedzieli chyba jest prezydentem elektem, ale później przejmuje władzę, no będzie wystrzegał się takich wypowiedzi, bo one nie służą ani Europie, ani Francji, ani rozwijaniu stosunków polsko-francuskich.
Tyle Francja. Dalej, panie doktorze, jeśli chodzi o sytuację geopolityczną na dwa ważne kraje, chciałbym je połączyć, chociaż dzielimy my, państwo polskie je dzieli, rozdziela raczej. Niemcy, Rosja. Rosja, Niemcy. Jak możemy powiedzieć, w jakim jesteśmy momencie? Czy sprzyja sytuacja teraz Rosji bardziej, czy po prostu Unia Europejska mówi, żeby Niemcy się też troszeczkę zaczęły czuć europejskim krajem, tak mówię ogólnie, jeśli chodzi o Nord Stream 2 i tak dalej.
Ja myślę, że teraz, no oczywiście w Niemczech również jest gorączka wyborcza. To trzeba jasno powiedzieć, właśnie Niemcy, podobnie zresztą jak Francja, są przed wyborami parlamentarnymi. Wybory parlamentarne we Francji już niedługo, wybory w Niemczech we wrześniu 2017 roku, więc no jesteśmy w takim dość dziwnym okresie, kiedy w kilku krajach europejskich właśnie będą te wybory. Jeszcze trzeba pamiętać o Wielkiej Brytanii, która też rząd brytyjski zadecydował o przyspieszonych wyborach parlamentarnych, które odbędą się chyba w czerwcu, więc to również świadczy, że Europa no, troszeczkę też poszukuje własnej drogi. Jeśli chodzi o współpracę, tutaj jak ojciec mówił, Rosja, Niemcy, ja myślę, że dużo zależy od tych wyborów, które będą miały miejsce właśnie w Niemczech. Jeszcze kilka miesięcy temu często analitycy zastanawiali się, kto tak naprawdę ma większe szanse. I od 2-3 miesięcy widać, że to Angela Merkel i jej partia CDU zaczynają w tych sondażach wyborczych no, zwyciężać, mają przewagę. Ale też świadczą o tym pewne wybory. Właśnie kilka miesięcy temu, w marcu 2017 roku, odbyły się wybory w kraju związkowym Sara. To jest na zachodzie Niemiec, właściwie przy granicy z Francją, niedaleko Belgia. I tam partia urzędującej do tej pory pani kanclerz zdobyła ponad 40% głosów. To był bardzo dobry rezultat. Na ogół tam wygrywała SPD i nagle no, zmiana. Ale to świadczy o tym, że niemieccy wyborcy no, w dalszym ciągu uważają Merkel za osobę, która jest dobrym przywódcą na czasy trudne. Daje im takie poczucie pewnego bezpieczeństwa. Również wybory, które zakończyły się właściwie niedawno w takim landzie na północy, Schleswig-Holstein, tam właśnie też wygrała CDU. Można powiedzieć, że to jest kolejna przegrana Martina Schulza. Schulz, SPD, kandydat na urząd kanclerski, ponownie przegrywa. Właśnie Niemcy stwierdzili, że lepiej chyba osobę, która przewodziła Niemcom przez no już prawie 3 kadencje, lepiej zachować na tym stanowisku niż no, osobę, tu mam na myśli Schulza, który no, w Parlamencie Europejskim dał się poznać, no co prawda z ciętego języka, ale języka, który no, był czasami dość ostry i też dość niestosowny. Więc no, tu są dwie też osobowości, ale też dwie wizje państwa. Jednak Angela Merkel, proszę mi wierzyć, chyba jest bardziej korzystna z tych dwóch kandydatur dla Polski, bardziej chyba oporna wobec stanowiska na przykład Rosji. Angela Merkel mimo wszystko z jednej strony stara się współpracować z Rosją, ale do pewnego momentu, kiedy Rosjanie zaczynają przekraczać pewne granice, ona jest wtedy stanowcza i można tutaj to widzieć szczególnie po tych sankcjach, czy po jest ona zwolennikiem zachowania sankcji wobec Rosji za to, co dzieje się na Ukrainie, za Krym, więc można tak powiedzieć. Też gospodarczo Niemcy wychodzą na rządach Angeli Merkel bardzo dobrze, więc Niemcy się rozwijają w pewnym sensie, to jest największy nasz partner gospodarczy, Polski, więc myślę, że tutaj chyba mimo wszystko Angela Merkel ma większe szanse. Też trzeba pamiętać, że ona ten najgorszy okres związany z tymi falami imigrantów, można tak powiedzieć, bo to głównie imigranci, którzy przybyli do Niemiec w ostatnich 2 latach, ona opanowała tą sytuację. Władze niemieckie zaczynają troszeczkę bardziej nadzorować, jak gdyby, i ośrodki, do których trafili ci imigranci, ale również władze niemieckie i służby niemieckie zaczęły bardziej przypatrywać się szczególnie różnego rodzaju organizacjom islamskim. Tutaj przecież ostatnio w Niemczech aresztowano bardzo wielu działaczy islamskich, można tak powiedzieć. Oczywiście ten ekstremizm oni popierali, więc można powiedzieć, że coś się dzieje. I jeszcze jedno. Angela Merkel w przeciwieństwie do na przykład SPD jest zwolenniczką współpracy wojskowej, militarnej ze Stanami Zjednoczonymi, bardziej takiej ścisłej. Natomiast SPD jest przeciwna na przykład zwiększaniu budżetu na obronność. Tutaj Scholz na przykład powiedział, nie będziemy przecież rozkręcali spirali zbrojeń. To ja myślę, że troszeczkę jest nieporozumienie, bo rzeczywiście, jeżeli patrząc na obecną sytuację, są państwa, które są w Europie i które bardzo mocno się zbroją, więc ja uważam, że takie przedkładanie własnego dobrobytu nad bezpieczeństwo nie powinno mieć miejsce. Też Niemcy się czują takie, można powiedzieć, bezpieczne, ponieważ mają tą wschodnią flankę, czyli nas, bardziej zabezpieczoną. Kiedyś to było państwo jak gdyby graniczne, teraz nie. I ja myślę, że szczególnie SPD myśli, że nie trzeba właściwie więcej robić w tym kierunku, że wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku i nie trzeba tych nakładów zwiększać. Zresztą Donald Trump dał Niemcom troszeczkę do wiwatu, stwierdzając, że oni mają wydatki prawie rzędu 1% PKB. A powinno być około 2%, więc Niemcy naprawdę powinni więcej wydawać na swoją armię. To wzmaga poczucie bezpieczeństwa nie tylko w Niemczech, ale również daje taką gwarancję dla krajów Europy Wschodniej. Tak właśnie uważam.
Czyli tam mamy ten tutaj układ Rosja-Niemcy. Panie doktorze, też chcemy dotknąć sytuacji geopolityczną, a więc wpływ, teraz nowa polityka, nowy kierunek Donalda Trumpa, tutaj nie ma się co oszukiwać. Jest ta nowość bardzo wyraźna, bo są nowi ministrowie, nowi ambasadorowie, konsulowie wysyłani, prawda, do krajów całego świata. I tutaj konkretne założenia polityki prezydenta Trumpa w kontekście też Syrii. Wokół Syrii też chciałbym, żebyśmy się tutaj wypowiedzieli. Dwie rzeczy. Kto posprząta albo kto naprawi zło wyrządzone, jeśli chodzi o Europę i świat w Syrii? I z drugiej strony też, jak pomagamy? Tutaj dyskusja już w Polsce trochę ucichła, prawda, bo nawet opozycyjni liderzy mówią, że nie chcemy otwierać granic. Bardzo proszę te dwa aspekty jeszcze.
Rzeczywiście można powiedzieć, że Donald Trump zaskoczył swoich sceptycznie nastawionych recenzentów. Chodzi o to, że Donald Trump doszedł właściwie do władzy, oczywiście w wyniku demokratycznych wyborów, troszeczkę w takiej sferze takiego niewielkiego skandalu. Chodziło o ataki hakerskie, o wykradzione maile pani Clinton. Podejrzewano tutaj działanie strony rosyjskiej. To do końca nie jest jasne, ale rzeczywiście, czy FBI wskazuje, że takie działanie miało miejsce. Ale Donald Trump okazał się politykiem bardzo skutecznym. Na początku rzeczywiście wyciągnął rękę do Rosji, chciał chyba nawiązać jakieś relacje, myślał, że uda się przekonać Rosji do swojej polityki, ale kiedy Rosja zachowała się bardzo tak twardo, bardzo nieprzewidywalnie, nagle okazało się, że Donald Trump jest w stanie bardzo szybko zmienić tą politykę. To zdecydowanie właśnie jest szczególnie widoczne w odniesieniu właśnie do Syrii. To, co właśnie ojciec wspomniał, Syria jest pewnego rodzaju poligonem doświadczalnym, jeśli chodzi o politykę Trumpa. Rosjanie początkowo starali się właśnie Donalda Trumpa w pewien sposób przetestować, w pewien sposób zobaczyć, jak on chce prowadzić tą politykę zagraniczną, a Donald Trump pokazał, że on nie będzie tak uległy, można powiedzieć, jak może Obama, jak wcześniej sekretarz stanu właśnie Hillary Clinton, która prowadziła właśnie tą politykę taką troszeczkę dreptania w miejscu. Właśnie ostatnimi czasy, kiedy okazało się, że w wojnie domowej w Syrii użyto broni chemicznej, Donald Trump okazał się graczem zdecydowanym. Rozkazał podległym sobie siłom armii amerykańskiej właśnie zaatakowanie celów syryjskich. Ataki właśnie ze strony armii amerykańskiej doprowadziły do tego, że Stany Zjednoczone pokazały nie tylko swoją siłę, swoją potęgę, swoją przewagę militarną, ale również właśnie to zdecydowanie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. I można powiedzieć, że Donald Trump, ten egzamin myślę, że zdał. Są inne kierunki polityki zagranicznej USA, które potrzebują działania. To jest na pewno Korea Północna, która lekceważąc sobie czy rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy też opinie sąsiadów, prowadzi w dalszym ciągu program atomowy, te próbne odpalenia rakiet balistycznych, na pewno nie polepszają bezpieczeństwa w tamtym regionie. I tutaj ponownie zdecydowane działania Trumpa, który wcześniej w Syrii pokazał, na co go stać, i tutaj zaczyna twardo domagać się od Korei Północnej zaprzestania właśnie tych prób. To jest jeden. Również Donald Trump, i tutaj mało chyba, nie wiem czy ojciec się zgodzi, mało widoczne jest, szczególnie w mediach, pokazywanie, że on jak gdyby bardziej aktywnie walczy z ekstremistami islamskimi. Przecież żołnierz ostatnio zginął w Somalii, amerykański. Ale oni w Somalii, Amerykanie, wspierają właśnie siły, walczą z tymi radykałami islamskimi. Więc Donald Trump w pewien sposób energicznie zabrał się za tych bojowników. To samo w Afganistanie. Ta obecność amerykańska w Afganistanie w dalszym ciągu jest silna i prawdopodobnie, wierzyć zapowiedziom, będzie rozbudowana. Więc Donald Trump przeszedł z takiej opozycji troszeczkę, tej takiej trochę nieporadności Obamy do bardziej radykalnych działań. Obama miał też inną koncepcję polityki. Na przykład w pierwszej kadencji koncentrował się na Azji, na obszarze Pacyfiku. Okazało się, że te wycofywanie się na przykład z Europy na korzyść właśnie tego obszaru jest nieskuteczne, wręcz doprowadziło do serii konfliktów. Chyba Obama nie zdawał sobie sprawy, że no niestety współczesny świat to jest zespół takich naczyń połączonych, które no niestety reagują na wszystkie bodźce.
Poza tym, no Obama, z całym szacunkiem, nie wiadomo skąd wyskoczył, że tak powiem, skąd się znalazł. Bo wiemy Donalda Trumpa, przynajmniej teraz z jego biografii, że obecny był w biznesie amerykańskim, obecny był w swojej partii, chociaż też można powiedzieć, że zrobił kampanię za swoje pieniądze, chociaż nie do końca. Natomiast nie był jakoś, to nie był jakiś taki nagły, prawda, jakiś wykwit. No ale to może jeszcze troszeczkę dwa zdania Amerykę zostawmy w tym momencie, bo przechodzimy na europejską jeszcze sprawę, kwestia tej właśnie Syrii, bo mówię, Syria jest problemem, no wiadomo, dla Syryjczyków największym, dla chrześcijan jeszcze większym, natomiast Europa musi, mówię, no nie chcę, no wymieńmy te kraje, które w aktywny sposób włączyły się w tamtejszą wiosnę arabską, która spowodowała ten zamęt tam właśnie w tym regionie. No.
Tak, ja pamiętam.
Francja, Wielka Brytania na pewno, no, nie wiem jak Włochy.
Właśnie ja pamiętam, będąc na jednej z konferencji w 2011 roku, kiedy wyraziłem swoje przekonanie, że tak naprawdę ruch demokratyczny w Syrii jest wątpliwy, że stworzenie właśnie jakiegoś nawet quasi-demokratycznego państwa no, jest wręcz niemożliwe. Pamiętam, że spotkała się moja wypowiedź z taką dość dużą opozycją. Tutaj no, zarzucono mi pewne rzeczy, ale ja stwierdziłem, że tak naprawdę za rządami, co prawda autorytarnymi Baszczara al-Asada, no nie mamy nic do zaoferowania. Zresztą to jest widoczne, no ta arabska wiosna, tutaj społeczeństwo europejskie, szczególnie Europy Zachodniej, było zachwycone, uważano, że o właśnie młodzi Arabowie przebudzili się, obalają dyktatury, chcą demokracji, chcą zmiany. I rzeczywiście okazało się, ta rzeczywistość okazała się całkowicie inna. Okazało się, że poczynając od Tunezji, poprzez Libię, Egipt, właściwie ten ruch wywołał tylko taką falę zamieszek, falę takiej destabilizacji. To jest widoczne na przykład teraz w Libii. Libia jest krajem, można powiedzieć, permanentnej wojny domowej. Z kolei w Egipcie, na kanwie tej rewolucji, doszli do władzy zwolennicy Bractwa Muzułmańskiego. Oni chcieli wprowadzić w Egipcie państwo oparte na szariacie. Więc no chrześcijanie, koptowie, których jest no prawdopodobnie ponad 10%, no to na kraj ponad 90-milionowy, no to stanowi sporą grupę. Więc oni poczuli się też zagrożeni, ale radykałowie no do dnia dzisiejszego nie dają spokoju koptom w Egipcie. Tutaj może wspomnę o tych ostatnich wielkanocnych, czy przed Wielkanocą właśnie atakach na kościoły koptów w Egipcie. No to jest straszne, to rzeczywiście daje pewien obraz, jacy ci islamiści tak naprawdę są. Również no Syria. Syria to jest, no przyznam się, bardzo skomplikowana kwestia. To jest też, po pierwsze, wielka mozaika religijna. Tam obok sunnitów, czyli tego największego odłamu muzułmanów, są jeszcze szyici, są jeszcze jak gdyby alawici. Z alawitów, to jest około 10-12% społeczeństwa syryjskiego, wywodzi się rodzina Baszczara al-Asada. Przecież jego ojciec Hafiz też właśnie wywodził się z alawitów. To jest rodzina, która ma ich poparcie. Ale trzeba pamiętać, że szyici traktują ich jak swego rodzaju sektę. Oni chcą ich po prostu, no przepraszam za określenie, ale nawet zlikwidować, nie tylko wygnać, zlikwidować. Również bardzo liczni są w Syrii chrześcijanie. Przecież Syria to jest no kolebka wręcz można powiedzieć chrześcijaństwa obok no, Ziemi Świętej. Antiochia tutaj...
W Antiochii nazwano wierzących chrześcijanami po raz pierwszy. Patrzcie, jak oni się miłują. Dzisiaj zresztą było w czytaniach, czy wczoraj. Natomiast to, co pan mówi, no i problem jest, to znaczy i tutaj dyskusja Polska wygrywa, bo był atak na Polskę. Jeszcze nam grożą, że się nie przyjęliśmy tych rozwiązań niemieckich, tak je nazywam. Ale przecież tam obecni reporterzy, nawet nasi, z telewizji Trwam, obecni i też przedstawiciele tutaj europejskich, tutaj tych kół pomocowych, typu właśnie Kościół w Potrzebie, tamtejsi właśnie żyjący mówią, my chcemy tu pozostać, pomóżcie nam przeżyć ale i odbudować nasz kraj, bo my tu chcemy żyć, my tu pragniemy umierać, w normalny sposób oczywiście. To co pan zauważył, prawda, ta dziewczyna zapytana w czasie młodzieży. Skąd jesteś? Z Aleppo i chce wracać, prawda? Z Aleppo przyjechała i chce wracać.
Tak, choć dziennikarz zauważył, a to, gdzie, to właśnie, czy chcesz pozostać w Europie, czy uciekasz? I to jest właśnie ta odpowiedź.
Tak, ona mówi, ja chcę wracać. To było niesamowite takie wymknięcie się, prawda? Bo on pewnie tego nie chciał. Liczył, że powie, że tak, Europa jest wspaniała, chcę tu zostać, bo tu mam dom drugi i tak dalej. Tak. Ale przepraszam, bo ja tak wszedłem słowo, panie profesorze.
Nie wiem, ojcze, nie, te uwagi są bardzo słuszne, rzeczywiście.
No, ale pan mówi właśnie, że Syria jest skomplikowana i tam egzystencjalnie, i politycznie, natomiast...
Właśnie jeszcze Syria, oprócz tej takiej mozaiki religijnej, oprócz tej, no, reżimu Baszczara al-Asada, to jest reżim bardzo krwawy. Wręcz no, można powiedzieć, że w niektórych wypadkach wręcz dokonywano tam ludobójstwa. Ale oprócz tego na to wszystko dochodzą jeszcze aspiracje mocarstw. Po prostu Syria jest obszarem spornym, czy walki interesów.
A dlaczego oni mówią, tubylcy, tam przepraszam, brzydkie słowo, ale autochtoni, naszym przekleństwem jest ropa. To, co mamy pod ziemią. Bo to nie jest to, że Syria jest piękna, bo jest piękna, że ma przyrodę piękną, bo ma piękną, że ma tradycję, bo ma. Tylko to, co ma pod ziemią. Dlatego właśnie te mocarstwa traktują to jak kawał sukna, które trzeba po prostu wydrzeć sobie nawzajem.
Tak, i trzeba również jeszcze pamiętać, konflikt w Syrii, oprócz tych interesów i Rosji, i Turcji, Iranu, Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Izraela, to również jest obszar takiej wojny zastępczej między dwoma krajami, które bardzo się nie znoszą. To jest Iran. Iran jest właśnie kierowany przez szyitów, czyli taki odłam islamu, bardziej może kiedyś uważane za bardziej radykalne, teraz już właściwie sunnici, szyici to właściwie bardzo podobne postępowanie. I z drugiej strony, oprócz Iranu, przeciwnikiem jest Arabia Saudyjska, która jest po prostu w większości sunnicka. I te dwa kraje tak naprawdę toczą wojnę i w Syrii, i w Jemenie. To są takie wojny zastępcze, to są miejsca, gdzie oni walczą o swoje interesy, więc no naprawdę wielkie przekleństwo właśnie też położenia, oprócz może bogactw naturalnych, dużo właśnie uwagi poświęca się położeniu Syrii, które ma bardzo duże znaczenie właśnie te centralne położenie na Bliskim Wschodzie. No trudno powiedzieć, jak ten konflikt w dalszej ciągu się będzie toczył. Tutaj trzeba pamiętać o jeszcze jednym aspekcie, to państwo islamskie. Państwo islamskie, które tak naprawdę powstało z tego powodu, że w 2003 roku Stany Zjednoczone zaatakowały Irak. Ja pamiętam jeszcze taką scenę. Wicepremier Iraku przyjechał do papieża, Tariq Aziz,
zresztą to jest chrześcijanin.
Chrześcijanin, był właśnie. Przyjechał do papieża prosić o pewnego rodzaju negocjacje rządu irackiego z rządem amerykańskim. Tutaj pamiętam też, jak papież wyraził swój pogląd, żeby toczyć rozmowy, a nie wojnę. Ale administracja amerykańska no, postanowiła już właściwie zaatakować.
Samoloty były w pogotowiu.
Tak,
już.
Byle powód, przepraszam za określenie, się znalazł. I rzeczywiście Amerykanie zajęli Irak. Po kilku dniach właściwie nie było oporu. Przewaga amerykańska była olbrzymia. Ale Amerykanie myśleli, nie wiem, Dlaczego? To znaczy, to jest wyjaśnione, że...
Wojna o Kuwait, prawda?
Tak, to była wcześniejsza.
Wcześniejsza, jeszcze. Ale też mówię, też podobno była taka...
Tak, tak.
Przyjechali, żeby bronić albo zachować pokój, żeby zapanował.
Tak, oni mieli takie przeświadczenie, że umożliwią zbudowanie pięknego, demokratycznego ustroju w tym kraju. Chyba nie wzięli pod uwagę uwarunkowań i historycznych, i społecznych, i religijnych. I właściwie ten Irak powstał przeciwko nim. Rozpoczęła się ta, można powiedzieć, wojna partyzancka. Ci niezadowoleni, szczególnie członkowie armii irackiej, rozwiązanej, których pozbawiono właściwie środków do życia, administrację rozwiązano. Właściwie Amerykanie popełnili jeden błąd za drugim. I ci niezadowoleni Irakijczycy właściwie poszli pod sztandary, czarne sztandary przyszłego państwa islamskiego. I właśnie ten konflikt w Iraku troszeczkę zaczął się rozlewać i połączył się z tym konfliktem w Syrii, no i dzięki temu, można powiedzieć, w skrócie to oczywiście jest, powstało państwo islamskie, które nagle okazało się bardziej radykalne nawet niż Al-Kaida, bardziej nieprzewidywalne, bardziej dynamiczne i bliżej oczywiście Europy.
No tak jak robić, nie wiem, jakieś te genetyczne, prawda, modyfikacje, badania, czy nie, no to kulejące, jakieś może kulejące jest przykład, ale powiedzmy, manewrować czymś i potem nagle jakiś stwór powstaje i my się dziwimy, skąd się wziął, prawda? A tutaj bawiliśmy się genetycznie i powstało coś zmodyfikowanego, co nazywa się państwem islamskim, ale niektórzy mówią zresztą tak, panie doktorze, że, bo tak ktoś tłumaczył, nie, no nie, to jest wszystko skomplikowane, bo to jest rynek pewien tutaj polityczny, to są naciski tego, taki trochę tłumaczenie na polityka wielka, ale może to jest też banalne, ale mam takie pytanie, dlaczego nikt się nie bije o Grenlandię na przykład? Nie ma nacisku, nie ma jakichś tam... No czemu nie o Grenlandii?
No ale blisko jest Arktyka i tam już jest
gorąco. Ale Grenlandia, panie doktorze, no nie, spokojnie nie. Się tam, prawda? Nic się tam nie dzieje, no po prostu nic tam nie ma.
To znaczy teraz odkryto kopalnię węgiel kamienny.
A przepraszam,
jest.
No to może, ale
nie.
Grenlandia była nasiąknięta tak jak Kuwait ropą, to byśmy tu mieli dawno gorąco, tak mi się wydaje.
No, na pewno by było tak, że sąsiednie państwa by wspierały...
To jest własność Danii chyba, tak?
Tak. Dania sprawuje kontrolę, choć rząd grenlandzki ma dość dużą autonomię. Robią interesy nawet z Chińczykami, ale rzeczywiście, gdyby mieli tych bogactw więcej, na pewno sąsiednie państwa chciałyby na przykład, żeby Grenlandia stała się może niepodległa, bo to wtedy lepiej wyciągnąć od nich różne koncesje.
Żeby umowy można było podpisywać łatwe, prawda, i wygodne. Więc coś w tym jest, prawda?
Tak, tak. Rzeczywiście, ale też te można szczególnie tutaj...
Za Arktykę się biorą, tak. Też pan mówi.
Wspomniał właśnie, wracając do Syrii, o tym Aleppo. Właśnie obserwując te naloty, obserwując te walki, które są bardzo krwawe i tam nie ma po prostu litości. Tam... To jest walka bezwzględna i nawet państwa europejskie, Rosja, ja uważam Rosję, powiedzmy, za kraj europejski, dopuszczała się, można powiedzieć, że swego rodzaju zbrodni. Choć Rosjanie uważają, że oni walczą, tutaj wręcz w krucjacie antyislamskiej. Tutaj szczególnie patrząc na propagandę rosyjską, na działalność mediów moskiewskich, kremlowskich, można zobaczyć, że Rosja przedstawia konflikt w Syrii, szczególnie własnemu społeczeństwu, jako obronę chrześcijaństwa. I to uzyskuje, i właściwie dzięki temu uzyskała nie tylko poparcie cerkwi prawosławnej. Zawsze właściwie władze w Rosji, w Moskwie mają poparcie cerkwi prawosławnej, ale właściwie... Można było powiedzieć, że przed 2013-2014 roku ta cerkiew prawosławna chciała troszeczkę odciąć się od władzy na Kremlu. Chciała zachować taką większą niezależność. Tutaj proszę pamiętać o tej, nawet o nawiązaniu współpracy z Episkopatem Polskim. Bardzo piękna idea. Można było wtedy mieć nadzieję, że te ta wzajemna współpraca Kościoła katolickiego w Polsce, Cerkwi prawosławnej w Rosji wyda piękny owoc, ale tutaj niestety polityka weszła, no i tak naprawdę Kreml zmusił Cerkiew do ponownego takiego opowiedzenia się za władzą, no i ta władza no cieszy się teraz po prostu coraz większą, no można nie powiedzieć coraz większą, ale bardzo dużą popularnością dzięki właśnie tego typu działaniom. Też trzeba pamiętać, że Rosja właśnie, czy władze rosyjskie, Putin, przedstawiają Rosję jako takie państwo, które jest potężne. Nie wiem, właśnie ja bardzo interesuję się Rosją, to jest mój obszar badawczy, armią rosyjską i nigdy, czy nie zapomnę wczorajszego przemówienia Putina, Władimira Putina podczas parady, właśnie tej pięknej, wielkiej parady w Moskwie, kiedy on stwierdził, że siły zbrojne Rosji zdolne są odeprzeć wszelką potencjalną agresję. I właśnie on wtedy powiedział, że no, jeszcze chyba jedno znane takie zdanie, że nie będzie siły, która mogłaby umiarzmić nasz naród. Właśnie te takie odwoływanie się do dumy, do potęgi Rosji, to w pewien sposób no, prowadzi do tego, że no, Rosjanie są przy nim, że są dumni z państwa rosyjskiego i go popierają. Popierają też niestety no, te działania w Syrii. Putin rozgrywa właściwie własne interesy na tym obszarze. Co prawda armia rosyjska nie jest oficjalnie zaangażowana w ten konflikt, ale oczywiście lotnictwo rosyjskie, operatorzy sił specjalnych, doradcy działają w Syrii. I Rosja no, nie tylko dba o swoje interesy, ale stara się również wygrać pewien interes, jeśli chodzi o stosunki na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. To jest no widoczne, widoczne właśnie szczególnie dla takich bacznych obserwatorów tamtejszej sceny międzynarodowej, polityki międzynarodowej.
No właśnie, tak wygląda w skrócie sytuacja geopolityczna Europy w kontekście też światowych wydarzeń, jakimi są no niestety wojna tutaj i po arabskiej wiośnie, kraje wojenne, Syria, no, Liban, w jakimś sensie też oczywiście teraz Iran.
Tak, jeszcze trzeba pamiętać, ojcze, o jednym konflikcie, o którym tam wspomniałem, Jemen. Właśnie my, czy przekazy medialne dotyczące tego konfliktu w Jemenie, no raczej tylko wspominają czasami o jakiś okręt amerykański został zaatakowany rakietą przez Huti, czy jak to nazywają właśnie tych zwolenników szyitów, czy właśnie szyitów, którzy no, przeciwstawiają się sunnitom popieranym z kolei przez Arabię Saudyjską. I właśnie ten konflikt w Jemenie, no to jest odległy kraniec, prawda? Gdzie leży Jemen? Większość ludzi zada sobie to pytanie, ale ten konflikt właśnie tam na tych południowych skrawkach Półwyspu Arabskiego jest konfliktem bardzo krwawym, bardzo zaciekłym, przeciwko tym szyitom, Huti, wspieranym zresztą przez Iran, walczy cała koalicja kilkunastu państw, między innymi oczywiście Arabia Saudyjska, ale są również kontyngenty nawet z innych krajów. Przecież Egipt, tutaj Syria, Sudan. No, to o czym świadczy Zjednoczone Emiraty Arabskie. I ten konflikt również jest wojną, która jest, można powiedzieć, taka no, niedocenianą wojną. Konfliktem między wzrastającym w potęgę Iranem, a zachowującą taką przewagę w dalszym ciągu dzięki mądrze sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi, Arabią Saudyjską. I to są konflikty. Ale też, nie wiem, gdyby ktoś zadał na przykład ojcu pytanie, gdzie się toczą właściwie konflikty na Bliskim Wschodzie, to można powiedzieć, że właściwie w każdym kraju. W każdym kraju Bliskiego Wschodu jest jakiś, bądź to duży, otwarty konflikt, bądź są jakieś niepokoje. No i to świadczy o tym, że ten obszar naprawdę jest w dalszym ciągu niestabilny, no ale ma, jak to ojciec zauważył, te bogactwo, tą ropę. No i przez tą ropę właściwie świat bardzo się interesuje właśnie szczególnie tymi krajami Zatoki Perskiej.
No tak samo jak kiedyś, no nie ma pewnie porównania, ale dlaczego Polska też była kąskiem takim dla zaborców, prawda, gorącym? No
tak, bo... tak, właśnie też położenie geopolityczne tak. Polski, środek właściwie Europy, każdy...
Dostęp do morza.
Tak, prawda? Dostęp, ale tutaj ta brama, właśnie trzeba sobie zdać się sprawę, dlaczego Polskę dotyka tyle konfliktów. Bardzo takich, no czasami bardzo strasznych, bo Polska jest tą bramą między Europą Wschodnią a Zachodnią. Tutaj między Karpatami a Morzem Bałtyckim, no jest ta brama, która łączy ten Zachód ze Wschodem. I no, nie, no mamy takie położenie, z jednej strony to jest wielka zaleta, a z drugiej strony, no, naraża nas na po prostu konflikty, niestety.
Stąd też te sojusze przybałtyckie muszą być podtrzymywane, czy te wokółmorskie, prawda, też tak, sławne, tak. Czy wyszehradzkie, no po prostu musimy się z tymi, że tak powiem, naszymi drobnymi też państwowo tutaj podmiotami krajowymi się jednoczyć, żeby po prostu ci duzi nas nie połknęli. Tak powinno być. No, to też Józef Piłsudski się kłania, który mówi, że my ciągle musimy umieć umiejętnie tak dryfować tą jedną nogą na tym rosyjskim przyczółku, drugą na niemieckim, żeby się nie dać wychuśtać. Prawda? Nie możemy się na jednym oprzeć. Litylka, dlatego też to takie gospodarcze...
Polityka równowagi właśnie. To. Ale właśnie, ojcze, właśnie tak się zastanawiam nad pytaniem ojca jeszcze. Jeszcze trzeba powiedzieć właśnie o Turcji, bo Turcja jest bardzo ważna. Odgrywa, no można powiedzieć...
No, jest w NATO, z drugiej strony tak. Jest teraz troszeczkę pod rządami, można powiedzieć, prezydenta sułtana, bo tak jego władza się chyba tak. Będzie objawiała, no, opozycyjna do pomysłów Unii Europejskiej, ale jest w NATO. Jest tym przyczółkiem niezatapialnym, prawda?
Tak, Erdogan wykorzystuje właśnie tą sytuację. Erdogan, prezydent Turcji, który no, po ostatnim referendum uzyskał bardzo duże kompetencje, no, w tym w referendum podobno 51% Turków zagłosowało za tymi zmianami w konstytucji.
I które... mówi Europie, płaczcie nam, to my wam przytrzymamy tych uchodźców, których się boicie. No, ale my mówimy, to nie jest rozwiązanie, prawda, że będziemy ci płacić, Turcjo, i bać się dalej, prawda, bo nagle tak, tworzysz tak. Granice i co, będziemy, pani Merkel się będzie modlić, jak nie umie? No właśnie.
Ale jeszcze tutaj trzeba powiedzieć, ojcze, była taka kwestia, że w tym referendum, można powiedzieć, w plebiscycie, mogli wziąć udział Turcy, którzy mieszkali w Europie. I proszę zauważyć, co się zaczęło dziać w Europie. Zwolennicy Erdogana z przeciwnikami właśnie tej rozszerzenia władzy tego prezydenta, zaczęły się ścierać. Zaczęli się ścierać w Belgii, w Niemczech i władze europejskie nagle z przerażeniem zobaczyły, że Turcy, którzy mieszkają w Europie, tak naprawdę nie odcięli się od swojej ojczyzny i tutaj walczą za swoje właściwie poglądy polityczne. Zaczęto ścierać się. Na przykład z Istambułu, z Ankary zaczęli przyjeżdżać politycy prorządowi i wygłaszać odczyty. No, władze nie wiedziały, co zrobić, bo po takich odczytach, po przemówieniach tego typu dochodziło do zamieszek. I proszę zobaczyć, jak duża to jest grupa tych, no tylko Turków, no szczególnie w Niemczech, ale właśnie tamta sytuacja daleko, może niedaleko, no można powiedzieć, że tutaj przedmurze jest tej Europy, Turcja to jest, to właśnie ta sytuacja w tamtym kraju zaczęła wpływać na sytuację wewnętrzną w Europie. I przecież no, konflikt nawet w samej Turcji między Turkami a Kurdami, przecież to też ma wydźwięk w Europie, szczególnie w Niemczech. Przecież tam jest liczna społeczność i turecka, i kurdyjska. i one no, nie lubią się. To jest delikatnie, można powiedzieć.
Okazuje się, że euro ich nie tak, euro i wspólna praca niemiecki, ten niby dobrobyt ich nie zjednoczył, prawda? Paszport czy karta pobytu stałego no, już drugie pokolenie nie zjednoczyła, jeśli chodzi o mentalność, że nie zrobiła z nich Niemców. Nie ma tu multikulti, nie udało się pani niestety kanclerz.
Też było tak, to znaczy to... Rzeczywiście jest widoczne, choć jeszcze bardziej widoczne te brak asymilacji właśnie tych rodzin migrantów, widoczne to jest we Francji rzeczywiście, ale no to jest problem Europy Zachodniej, naprawdę bardzo duży problem. Teraz tak naprawdę politycy od właściwie poczynając od Francji, kończąc na Niemczech, Szwecji, oni do końca nie umieją sobie z tym problemem poradzić. Teraz co prawda jest zaostrzenie tych sankcji, większe kontrole tych grup imigrantów. Tutaj używam słowa imigrantów, bo tak naprawdę ci uchodźcy wojenni to stanowili niewielki odsetek tych osób, które ruszyły ku lepszemu życiu.
Według nich, no bo się okazuje, że przychodzą na miejscu też tej pracy wymarzonej nie ma, tych mieszkań wielkich nie ma, ten socjal jest no, na jakimś poziomie takim przyzwoitym, no ale no niestety Europa Zachodnia nie proponuje jakichś stanowisk w biurach, bankach, tylko niestety sprzątanie lotnisk, ulic, gdzieś tam, prawda, no tego...
Tak, tak, no.
Pracę lepszą daje swoim obywatelom, tak to jest we Francji, we Włoszech.
Lepiej wykształconym. Lepiej sytuowanym.
Zresztą to Polacy rozumieją, bo wiedzą, co znaczy być w Stanach Zjednoczonych ileś lat temu, a mieć już drugie pokolenie, prawda, czy trzecie. Panie doktorze, powracamy do naszych słuchaczy. Zapraszamy Państwa do też dzielenia się swoimi przemyśleniami, swoim też głosem, bo naszym gościem jest pan doktor Jan Wiśniewski, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, sprawy stosunki międzynarodowe, także dyrektor, koordynator regionalnego, bardzo ważnego ośrodka debaty międzynarodowej, która przy uczelni ma miejsce. To jest takie ciało, które umożliwia studentom nie tylko dyskusję, uczestniczenie w dyskusji, uczestniczenie w panelach i rozmowę z ważnymi ludźmi, wykształconymi, doświadczonymi. Więc zapraszamy, kto jest tutaj chętny na naszą antenę 655-2355, 655-2356, dla zagranicy 56, 655-2333, 48-56, 655-2366, prawie 45 minut na rozmowę, na dyskusję. Zapraszamy. I 22.45, mamy już telefon. Bardzo prosimy, słuchamy, Radio Maria.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, ja dzwonię z Toronto, mam Krzysztof na imię. Chciałem powiedzieć tak, generalnie, żeby poradzić słuchaczom, zwłaszcza młodym ludziom, żeby uczyli się angielskiego i próbowali na własną rękę sprawdzać te rzeczy polityczne. Na przykład ja odkryłem bardzo szybko, czytając tylko hasła po angielsku wiki, na czym polega konflikt Syria i Korea. To są sprawy ze sobą ściśle związane. Tam chodzi o to, że Korea 2 lata temu nawiązała współpracę wojskową z Syrią i nie tylko wojskową. Dlatego, że to były obydwa kraje jakby izolowane zupełnie sankcjami międzynarodowymi i one jakby siłą rzeczy się zbliżyły do siebie. I powstało zagrożenie, bo Izraela bardzo mocne, dlatego, że Korea ma broń atomową, ma głowice jądrowe i jest możliwość, że te głowice zostaną przekazane, sprzedane Asadowi w Syrii, a on z kolei je wykorzysta przeciwko Izraelowi, który jest głównym wrogiem Syrii w tym rejonie. Także to jest jedna rzecz. I to bardzo łatwo sprawdzić, wystarczy przeczytać po angielsku życiorys Asada, prezydenta aktualnego Syrii, i tam jest to szczegółowo opisane.
Panie Krzysztofie, tylko że my mamy trochę taką, dystans do Wikipedii, prawda? Bo to tam każdy może pisać, co chce, jak chce. To też trzeba uważać, bo tutaj pan doktor mówi, że nie wszystko tak jest naprawdę. Ale co jeszcze pan chciał powiedzieć?
Jeszcze chciałem powiedzieć o sprawie uchodźców z Afryki przez Włochy. Ja mieszkałem sporo lat we Włoszech i cały czas mam też telewizję włoską, kilka kanałów u siebie w domu, tu w Kanadzie. I na przykład teraz od kilku dni trwa śledztwo medialne we Włoszech i nie tylko medialne, na temat ściągania tych uchodźców do Europy, do Włoch konkretnie. Oglądałem też chyba wczoraj, nawet przedwczoraj, wypowiedź pana Salvini, który powiedział, że ta fala uchodźców, to są już miliony ludzi, ona jest sterowana i organizowana, że to tam nie ma specjalnie nic jakby samo z siebie. On powiedział tak, że całą tą rzeczą steruje pan Soros, który jeździ po Europie, lobuje i opłaca te organizacje tak zwane pozarządowe. I we Włoszech teraz odkryli dziennikarze, że organizacje pozarządowe dostają pieniądze od Sorosa. Z kolei one same, znowu także włoskie organizacje pozarządowe, finansują przemytników ludzi w krajach arabskich, czy tam w Libii, czy w tych krajach arabskich, z których oni przybywają. I to wszystko jest organizowane. Ci przemytnicy są opłacani przez organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe to w praktyce wygląda tak, że organizacje pozarządowe wysyłają swoje statki, okręty. Przemytnicy ładują tych ludzi na te pontony. To wszystko później z pontonów przechodzi na statki tych organizacji pozarządowych i dociera do Włoch.
No, panie Krzysztofie, ja jednak nie wiem, skąd ma pan informacje. Powiem szczerze, że może jakiś taki przypadek się zdarzy. Z tego, co wiemy, to oczywiście płaci się mocne pieniądze, ale z tamtego kraju obecnego, Syrii, a tutaj natomiast to wszystkie te organizacje pozarządowe wyławiają te stateczki drewniane czy te pontony, ale nie jest tak, że ktoś tutaj, mafia, przejmuje. No nie jestem specjalistą, bo boję, ale raczej,
proszę Ojca,
raczej to troszeczkę dzisiaj, puszcza.
Wystarczy obejrzeć dzisiaj włoski dziennik w telewizji wieczorem, jeżeli macie tam w radiu dostęp do Rai Uno i ojciec dokładnie usłyszy.
Dobrze, no sobie może obejrzymy na ten. Jak na razie dziękuję bardzo, bo trudno mi jest mówić o czymś, czego nie mamy wiedzy, prawda, panie doktorze?
Pan zauważył już właśnie słuszne, że z Afryki przybywa przez Włochy bardzo duża grupa.
To jest zgoda, tak.
Tak, ale to nie są uchodźcy, to są imigranci. Jest taka sytuacja, że szczególnie tutaj w tych krajach afrykańskich, północnej Afryki, bardzo duża grupa ludzi, czy ludzie starają się opuścić ten obszar. Wykorzystują to przemytnicy, którzy korzystając z upadku Libii, Właściwie Libia, no jak już tutaj wcześniej powiedziałem, jest krajem, który jest właściwie istnieje tylko na papierze. Walczą tam dwa rządy, które uważają się, że są legalne. Walczą jeszcze islamscy radykałowie. Właściwie to, co powstało z tego państwa libijskiego po śmierci Kaddafiego, no trudno nazwać właściwie jakąś formą trwałą rządów. I niektórzy twierdzą, że to jest tak zwane państwo upadłe, więc no państwo, które no właściwie de facto nie funkcjonuje. I ten, proszę mi wierzyć, konflikt z Libii rozlał się na inne kraje. Na przykład gdyby nie konflikt w Libii, prawdopodobnie nie byłoby konfliktu w Mali. Mali dlaczego? Bo Kaddafi zatrudniał bardzo dużo Tauregów, czyli no tych ludzi pustyni, którzy służyli tam w jego oddziałach, można powiedzieć, najemnych. Kiedy państwo libijskie upadło, ci Tauregowie no, zostali pozbawieni pracy, wrócili do swojej ojczyzny, tam poczuli się zdominowani przez jak gdyby większość murzyńską i wszczęli powstanie. Wykorzystali to oczywiście islamiści, i rozpoczęła się, można powiedzieć, rebelia w Mali, w tym no, kraju afrykańskim. Ale te konflikty, to nie tylko Mali, ale te konflikty, nawet Republika Środkowej Afryki, też Nigeria, też Czad, to wszystko powoduje, że ta ludność czuje się niezbyt bezpieczna, płaci olbrzymie pieniądze przemytnikom, którzy dostarczają ich na wybrzeże Morza Śródziemnego. A tutaj przemytnicy próbują ich właśnie, o tym, co pan wspomniał tutaj, pan z Toronto, że no, na tych właściwie drewnianych łodziach próbują przepłynąć no, bezmiar Morza Śródziemnego. No, to jest żerowanie na czyjejś słabości. I teraz nawet jakiś czas temu było takie wydarzenie, chyba to było w Czadzie, że ci ludzie byli przewożeni ciężarówkami na trzech olbrzymich ciężarówkach właśnie w stronę Libii. Jedna z ciężarówek, taka największa, popsuła się. Kazano tym nielegalnym imigrantom wysiąść na pustyni. I powiedziano, że ta ciężarówka zostanie, a tamte dwie pozostałe wrócą po pomoc techniczną. Ich zostawiono. Mieli wrócić po kilku godzinach. Okazało się, że nie wrócili z tej grupy ludzi. No niestety ocaleli tylko nieliczni. Więc no to świadczy o tym, że ci przemytnicy są bezwzględni. Choć ja bym tutaj się nie szukał jakichś połączeń z różnego rodzaju tutaj Sorożem czy coś, bo to jest no chyba zbyt daleko idące.
Chodziło o George'a Soroża.
Tak, Soroż, tak, właśnie. Soroż.
Więc no, jak mówię, no, wszystko w przyrodzie jest możliwe, ale opieramy się na faktach, które tak mamy, to znaczy, żeby potem nie być posądzony, że rozsiewamy jakieś plotki, prawda, czy niepotrzebne. No ale z całym szacunkiem pan się odezwał, oglądał to, słuchał, więc tutaj tyle komentujemy, co tutaj do nas dochodzi. Wiemy, że płacą słono ci biedni ludzie, bo okazuje się, że nie są dowiezieni, tracą życie, tracą swoje dzieci, ale tak, są tam ratowani. No, też trzeba oddać jednak honor. Takie kraje jak Italia daje swoje środki socjalne. Ja nie wiem, czy kto to na to się składa, czy to tylko państwo, czy jakieś organizacje pozarządowe, ale są przyjmowane, leczeni, są jakoś i mają dach nad głową. To
tak, Włosi też troszeczkę zmienili politykę, starają się tych ludzi jakoś wykorzystać nawet w działaniach gospodarczych, czy w robotach. No, to nie jest taka sytuacja jak sprzed, nie wiem, roku, dwóch lat, kiedy oni de facto byli na włoskiej ziemi i tak naprawdę czekali, co im los przyniesie. W tych różnych ośrodkach, w miastach, przecież w samym Rzymie, no, byłem świadkiem, ilu ich było. Teraz oni są kierowani do specjalnych ośrodków i Włosi starają się ich, no, troszeczkę przynajmniej przystosować, póki oni są w Republice Włoskiej, do tego, żeby, no, coś wnieśli. Jakieś, no, działalność, czy, no, pracę. O, to jest największa wartość chyba. Jeżeli człowiek pracuje, to w pewnym sensie czuje się potrzebny, ma też ten czas zaplanowany. To jest, no, praca jest niesamowicie ważna. i państwo włoskie no, troszeczkę zmienia tą politykę. Ale rzeczywiście, ale tutaj jest największy problem. Co dalej z Libią? Gdy toczą się tam walki...
Syrią i Libią.
Tak, Libia nie zatrzymuje. Kiedyś Kaddafi mimo wszystko kontrolował ten przepływ ludności. Czyli to, co powiedziałem na początku, że stabilne państwa to jest stabilne bezpieczeństwo.
Na przykład i był dziwakiem, albo, no, mało słowo dziwakiem, też
dyktatorem,
zbrodniarzem, ale jakoś to tolerowano, nie dlatego, że się go bano, tylko wiedziano, że on trzyma tą równowagę tam w tym kraju również,
tak.
Prawda? A teraz tak, no, łatwo było go zastrzelić, zlikwidować i co dalej, prawda? Co
tak, właśnie. Ja myślę, że chyba jeszcze kilka lat temu, te 7-8 lat temu, chyba ci politycy, ci analitycy również wojskowi...
Mówili, no niech sobie te namioty rozkłada, ale przynajmniej jeszcze chce rozmawiać z nami, bo wiem, że we Włoszech jakiś parku rozkładał...
Tak, tak, nie chciał tam, nocować tak, w hotelu.
Że będzie otruty i tak dalej, ale no było to, no, był pod jakąś taką kontrolą, prawda, pewną. Panie doktorze, kolejny telefon odbierzmy. Pójdziemy w którą stronę, zobaczymy. Radio Maryja, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy.
Proszę księdza, ale jeśli chodzi o...
Kto mówi?
Doktora,
skąd?
Wiścińskiego. Tak. Słuchacz z południowo-wschodniej Polski. Powiem tak i proszę, nie wiem, na jakich publikacjach pan doktor jest jakby wyedukowany, ale są publikacje pewne niezależne, jakby potwierdzają to, co wcześniej pan z Toronto właśnie mówił. Jakby od co najmniej lat 80. XX wieku ta polityka wewnętrzna USA wcale nie jest taka przejrzysta i wszelkie kolorowe rewolucje, wojny o tak zwaną demokrację, w cudzysłowie oczywiście, to były podejmowane z inspiracji jakby lobby proizraelskiego w USA i przeważnie w interesie Izraela. I oczywiście nie inaczej jest wojną domową w Syrii, w której Izrael formalnie nie bierze udziału. Ale wszyscy o tym, wszyscy wiedzą, ale głośno o tym nie mówią, że jest to stworzenie wielkiego Izraela od Morza Śródziemnego po Eufrat i Tygrys. I przecież już pani Madeleine Orblardzaja zaraz w listopadzie po wyborze pana prezydenta, wtedy elekta Trumpa, na tym to powiedziała o pewnych skorygowaniu jego polityki i to jakby ten atak na tą bazę szariat jest jakby tego potwierdzeniem i dowodem na tą korygację. Halo?
Tak, słuchamy pana. Jakie pana imię, jeśli można poznać?
Może pozostawić to jednak w tajemnicy z pewnych względów, dlatego że jakby...
Dobrze. No tak, tylko że pan ma jakieś teksty, źródła. My mówimy publicznie, nie mamy naukowych takich źródeł jak pan. A nawet imienia nie znamy.
Jest to oczywiście, jest to jeśli będziemy tak edukować, jak pan doktor jest edukowany i będziemy naszą młodzież tak to edukować, to rzeczywiście ta historia jakby, tą historię, należałoby tą historię jednak troszeczkę prostować. I jeśli będziemy w tym taką rusofobię podsycać, proszę księdza, jest taka, ukazała się jedna takie ziarenko prawdy, nawet jeśli chodzi, kiedy pewna po kolejnych wyborach w Rosji, po kolejnej zmianie stanowisk między panem Miedwiediewem a panem Putinem, kiedy między premierem a prezydentem to zostało wymienione, to taka jedna informacja ukazała się, bodajże nie wiem, być może także i na antenie tego radia, ale to jedyne takie ziarenko, które się gdzieś...
Dobrze, ale drogi panie, drogi panie anonimowy, bo tak muszę powiedzieć, z południa wschodniego Polski, naprawdę, trudno nam się rozmawiać, bo pan nam nie mówi, gdzie pan to czytał, kim pan jest,
ale proszę
my musimy swój autorytet jakoś też wystawiać i mówić, bo jest pan doktor wykładowcą, jest pod imieniem, nazwiskiem, ja też nie jestem przecież gdzieś z kosmosu, więc no, mówmy tak jakoś normalnie, dobrze, no bo tak to trudno...
No dobrze, no to proszę.
Bo to, co na mnie zarzucano, że na czym polega, że no to jest taki argument, a wszystko to wiadomo, jeden naród albo jeden człowiek. No.
Ale w tej chwili to nie jest wcale tajemnicą, że jakby ta polityka syjonizmu w tej chwili panuje nad całym światem i ja myślę, że przecież ta polityka Stanów Zjednoczonych, wszelkie te kolorowe rewolucje, no to jakby to potwierdzają. I tak samo jeśli chodzi o Syrię, to przecież to nie jest to wcale, to jest to przecież także do dokumentowania w pewnych niezależnych źródłach, bo jeśli będziemy te czerpać źródła takie typowo u nas, które są gdzieś tam poprzez te środowiska także związane z obecnym rządem i jakby powielane, no to my nigdy nie będziemy dochodzić do pewnej prawdy i zawsze będziemy... No,
ale jakie pan ma, inne źródła? Ja sobie na przykład cenię to związane z rządem rosyjskim, pan bardziej widzi, czy nie wiem, ukraińskim?
No bo... Ja myślę, że to także jest, to nie jest podsycanie taką rusofobię, nie jest to w interesie także...
No ale kochanie Rosji za wszystko też nie ma sensu i przepraszanie na kolanach i mówienie, że to była pomyłka historyczna. Drogi panie, myślę, że...
Jeśli ktoś śledzi także pewne publikacje niezależne, to naprawdę można do tego, pewnych autorów niezależnych, to można do tego także i międzynarodowych.
No,
można
no tak, no wczoraj, niektórzy wczoraj świętowali Dzień Zwycięstwa. Ja 8 maja, nie wiem jak pan, może 9, ale...
Ale nawet jeśli pan doktor tutaj coś takiego mówi, jeśli wielkie przekleństwo położenia w Syrii, no to naprawdę to nie jest stosowne określenie w tym wypadku. Bo ja myślę, że właśnie ta polityka, która w tej chwili także szkodzi interesom gospodarczym naszego kraju, jeśli chodzi, bo nawet jeśli chodzi o owoce takie, które, no, ale to nawet nie tylko chodzi o pewne, ale pewien system wartości, które także w tej chwili...
Mimo... Nie wiem, coś mi się wydaje, że pan, nie wiem, nie podoba się obecna sytuacja, a to by wskazywało, że panu się podoba tamta, która była wcześniej, prawda, za Platformę, a może SLD. Trudno nam się rozmawiać, bo pan imienia nie przedstawił, tylko wiemy, że wschód Polski, więc dziękuję panu bardzo. Panie doktorze, pan został tutaj zaproszony. No,
to znaczy, trudno mi się ustosunkować. Tutaj na pewno po pierwsze nie mówiłem o Rosji zbyt dużo. Po drugie, ja myślę, że interesy, czy mówiłem właśnie, że w Syrii interesy mają różne państwa regionu. Mówię o Turcji, o Iranie. Wspomniałem również o Izraelu. No, to jest po prostu konflikt, który doprowadził do tego, że sąsiedzi niestety zaangażowali się w wręcz może nie otwarcie, ale angażują się może troszeczkę tak zwane po cichu i ten konflikt no, jest trudny do rozwiązania. Myślę również, że tutaj mówiłem o cerkwi prawosławnej. Może to wzbudziło taki no, pewien...
Niedosyt, bo nie wiem. Niesmak tak pana.
Niesmak właśnie słuchacza. Ale rzeczywiście, no to tylko mówiłem, że to nie cerkiew poszła na, jak gdyby na współpracę z władzami, czy bardziej ścisłą współpracę, to władze w pewien sposób rosyjskie swymi poczynaniami no, zmusiły cerkiew do tej decyzji. Ja myślę, że no, konflikt właśnie w Syrii, nawet ta dyskusja w pewien sposób uwidacznia, że my mamy nawet jako Polacy różne stanowisko wobec tego rozwijającego się w dalszym ciągu konfliktu i no, trudno powiedzieć, kiedy on się skończy, jak się skończy, no i kto tak naprawdę będzie zwycięzcą, bo ja myślę, że po tej krwawej wojnie to nie będzie zwycięzcą.
Na pewno nie są zwycięzcami ci umordowani ludzie, którym rozbito domy, rodziny, pozabijane części członków, nie mają przyszłości tej materialnej. Oni nie są zwycięzcami, natomiast no, polityka wielka ma to do siebie, że ukrywa się za takimi, prawda, przeróżnymi akcjami mniejszymi, większymi. No cóż, Izrael. Ja nie jestem, żebym Izraela bronił, no ale jest to kraj, który niedaleko sąsiaduje z Syrii. Popatrzmy sobie na mapę, prawda? Jest to kraj, który no, musi się bronić w tym świecie muzułmańskim, jakby nie patrzeć. No, no i tyle. No.
To może właśnie powiem coś na ten temat, bo reżim Al-Asada wspiera organizacja, no można powiedzieć, no postrzegana przez niektórych jako terrorystyczna, Hezbollah. Natomiast Hezbollah no, organizował zamachy terrorystyczne w Izraelu. No i proszę mi wierzyć, no każde państwo w pewien sposób działa. Tylko ja tutaj też nie bronię Izraela. Izrael też ma za uszami, też ma pewne rzeczy, no, które nie powinny mieć miejsca. Ale to jest bardzo skomplikowana kwestia, bardzo trudna definitywnie powiedzieć, kto jest tym dobrem, a kto jest tym złym. Każdy dba o swoje interesy, każde państwo dba o swoje interesy i niestety ta wojna polega na tym, że nie ma tej bieli i tej czerni, jest ta duża taka doza szarości.
Albo nie wiedzy niezawinionej, bo no, trudno, żebyśmy oceniając te fakty mówili, że wiemy tyle, żeby tak być jednostronnymi. W każdym razie no, Stany Zjednoczone są wielkim, potężnym państwem, który ma do powiedzenia pewne rzeczy. No mówi i teraz pytanie, jak on mówi, co on mówi? No nie będziemy mówić, że wierzymy w niego jak w Pana Boga, bo to nie jest prawda. Natomiast no, liczą się z większym wszyscy, prawda, inni mniejsi. Taka jest zasada. No.
Tak.
Dlatego też i Rosja ma taką, a nie inną postawę, bo Stany Zjednoczone są takie, a nie inne, prawda? Mocne, silne. No.
Tak, Rosja rzeczywiście, ja tutaj nie mówiłem z takim przekąsem właśnie o tej defiladzie wojskowej, bo z jednej strony ona pokazuje tą potęgę armii.
Ale podziwiał pan pewnie wczoraj na programie Rosji.
To znaczy dzisiaj, wczoraj nie miałem czasu, ale dzisiaj włączyłem sobie rosyjską telewizję.
Te marsze, przemarsze.
Tak, no bardzo piękne, nowoczesny sprzęt. Proszę zobaczyć, armia rosyjska teraz ostatnimi czasy, szczególnie od 2008 roku, od konfliktu gruzińsko-rosyjskiego, tej wojny gruzińsko-rosyjskiej, bardzo się zmieniła. To jest armia znacznie nowocześniejsza niż jeszcze kilka lat temu. Rosja przeznacza na tą armię bardzo dużą część swojego budżetu. Szacuje się, że około 4% PKB, czyli no, to jest bardzo dużo. No my przeznaczamy 2%, a Federacja Rosyjska jeszcze więcej.
Amerykanie?
Też około tyle, 3,90.
Tak.
No teraz zwiększają również nakłady, więc przez długi okres czasu Stany Zjednoczone przeznaczały właśnie ponad 4% PKB. Więc no, to świadczy o wielkości tych budżetów. To też wyjaśnia, dlaczego Donald Trump był taki zdeterminowany względem państw europejskich, ażeby no, wymóc.
Z drugiej strony mamy argumenty, panie doktorze, ile kosztuje jeden pocisk, prawda? Ile milionów dolarów, ile można dzieci na przykład nakarmić.
Tak.
Afrykańskie, żeby nie umierały z głodu, bo umierają, wiemy o tym, więc są takie, no też możemy przechodzić, bo albo rozmawiamy o poziomie tym politycznym, albo geopolitycznym, albo o, prawda, humanitarnym. No, to są...
Tak, to są dwie rzeczy, no rzeczywiście kiedyś stary taki dyplomata austriacki powiedział, że kwestie właśnie humanitarne zostawmy Czerwonemu Krzyżowi i Kościołowi. Przepraszam, to było takie...
Brzydkie, brutalne.
Brutalne, ale właśnie...
Bo, no tak, tak to... niektórzy rozumieją politykę, natomiast my patrzymy naprawdę jako ludzie chrześcijanie i Europy tej z tradycjami, że najlepiej byłoby, gdyby nie było zbrojeń, broni, a to jest pewna idylla. No mamy świat,
tak, to...
jaki jest. I teraz trzeba go ocenić i trzeba go jakoś tutaj zrozumieć, no i...
Tak, no... Kończąc jak gdyby ten temat armii rosyjskiej właśnie, rzeczywiście, ale proszę mi wierzyć, armia rosyjska też się zmienia. To nie jest tak jak kilka lat temu, że na przykład były, o, teraz takie doniesienia były, że o, lotnictwo rosyjskie nie uczestniczyło w paradzie. Ale dlaczego? Bo był niski poziom chmur. I proszę zobaczyć, kiedyś Rosjanie by wysłali kilka samolotów transportowych, spuścili te różne związki chemiczne, które by rozproszyły te chmury, żeby te samoloty jednak przeleciały. Ale Rosjanie, czy dowództwo rosyjskie też się uczy na tych konfliktach, czy na Ukrainie, czy w Syrii, czy wcześniej w Gruzji. I oni już nie mają tak ekstrawaganckich pomysłów.
No, to już pytanie, jakie mają, to rzeczy się od nich nie uczmy, prawda?
Nie, oczywiście.
Bo rozwiązań rosyjskich czy radzieckich wcześniej, bo to jest ta kontynuacja. Panie doktorze, mam kolejny telefon, żebyśmy szli do przodu, bo czas już nam biegnie. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, ale... Chciałam przede wszystkim powitać oczywiście ojca prowadzącego i dostojnego gościa, który tłumaczy nam zawiłości polityki. I właśnie chciałam powiedzieć, że zawsze ojca Janusza prosiłam o literackie audycje. Zresztą się skompromitowałam przy chłopach, ale dalej proszę. Natomiast proszę też o tego typu audycje, ojcze, ponieważ my mało wiemy o wielu rzeczach i nie dlatego tylko, bo te dwa głosy mnie sprowokowały, jeden z Kanady, drugi z południa Polski, ponieważ widać po tych głosach, że ludzie mają różne, mamy wiadomości. Na przykład chciałabym, żeby była audycja o Ukrainie. Jest to tak skomplikowany temat i wcale niejasny. Oczywiście obowiązuje nas poprawność polityczna, ale ja rozumiem coraz więcej, znaczy coraz bardziej interesuję się z wiekiem polityką, ale i tak jej nie rozumiem, bo zawsze jednak wiem, że są dwa mocarstwa, Ameryka i Rosja, i że one się po prostu zwalczają, ale w pewnych chwilach dochodzą do jakiegoś porozumienia wtedy, kiedy chociażby oddano po wojnie Polskę pod wpływ Rosji. No czy to było w porządku, jeżeli tyle lat byliśmy gnębieni, a jednak ktoś nas oddał i ludzie nie wiedzą i dlatego na przykład o sprawach Ukrainy my wiemy bardzo ogólnikowo, nie wszyscy wiedzą, kiedy powstało OUN, UPA, daje się nam pewne stereotypy, ale już kończę, tylko chciałam coś powiedzieć jeszcze, mianowicie ja jestem zaskoczona, że to znaczy uważam, ktoś powiedział, że rusofobia. Nie, niekoniecznie tak możemy to określić, ale powtarzam, dano nas pod wpływy. A jeżeli mówi się, żeby nie czytać Dostojewskiego, nie czytać Tolstoja, no to już jest dla mnie jako osoby humanisty. Uważam, że to bardzo ludzi ogranicza, zwłaszcza, że na przykład mówili panowie o tej, prawda, wczoraj o tej paradzie. Otóż ja myślę, może ze strony albo humanisty, albo zacofanej strony. Otóż jeżeli kiedyś śpiewało się o Kudrzawy, kobiety stają u rozstajnych dróg piechocie odchodzącej, patrzą w ślad, czy ci ludzie zwykli byli coś winni, teraz ci starzy ludzie tam są i widać te fotografie na, prawda, tych, którzy zginęli. Czy u nas ci ludzie, którzy walczyli, bo jednak też szli na ten Berlin, bo ich wysyłano. I tutaj trudno, właśnie o to chodzi, że polityka jest strasznie dziwna dla mnie i przepraszam, tak na imię mówię, ale tamci przynajmniej, ci starzy ludzie są uhonorowani, którzy walczyli, którzy byli tacymi prostymi ludźmi wykorzystanymi do wojny. Zresztą walczyli, no bo proszę, znaczy musieli iść. Natomiast my, nie wiem, czy u nas w Polsce ci ludzie starzy czują, że do końca, że prawda, że no nie wiem, jak walczyli, czy tak się świetnie czują, że to jest uhonorowane. Po prostu bardzo mam wielki zamęt i na końcu powiem, że rozumiem, że Ameryka jest naszym przyjacielem, to już powiem, może to jest kompromitujące mnie, ale jednak wiz nam je dają i to trochę nas traktują wszyscy według mnie jak gorszy, nie przepraszam, nie gorszy sort, ale zarówno Ukraina, Ameryka, Rosja, nie wiem, Polacy nie mają szczęścia. Już kiedyś był ten temat, że jesteśmy tacy może otwarci, naiwni i na koniec powiem, co wyczytałam ostatnio. I to w jakiejś tak historia do rzeczy, zdaje się. Jest to źródło, które mogę podać, ale w tej chwili chodzi o to, że byłam przerażona, bo też o tym nie wiem i to w tym wieku, jak mało wiemy o historii, że Reinhard Kat, nie jest to na temat, ale a propos Ameryki, Kat woli, no wiadomo, że świetnie potem dawał sobie radę na wyspie Sylt, ale jak to się stało, że on uciekł? Otóż uciekł od odpowiedzialności. Już był w Norymberdze, już był w celi dla świadków, już miał być przesunięty do być może do tego, żeby go ukarano, ale Ameryka wydobyła go, sądząc, że może się przydać w walce z Sowietami. Tak to było określone i to są źródłowe, znaczy źródła są, to nie jest jakaś wymysł. I mnie to przeraża, bo tyle ludzi zginęło, a jednak polityka jest bezwzględna. To znaczy w takich celach Amerykanie, nasi przyjaciele, jednak go wydobyli, a on potem do końca życia świetnie sobie dawał rady. A 12 tysięcy w ciągu 5 dni ludzi zginęło na Woli. I dlatego mówię, tak samo w Syrii, to wszystko jest tak skomplikowane, że bardzo prosimy o częste audycje, jeżeli to możliwe, bo w telewizji
dobrze. Pani Mario, słyszeliśmy już drugi raz pani prosiła.
Serdeczne dzięki, przepraszam, jeśli powiedziałam coś nie na temat.
Dziękuję bardzo z panem Bogiem.
Ja chciałbym podziękować za ten głos z dyskusji. Rzeczywiście ja sam też uwielbiam rosyjską literaturę. Bardzo lubię czytać Tołstoja. też często słucham pieśni rosyjskich, szczególnie z okresu przed pierwszą wojną światową. No to jest jak gdyby no moje zainteresowanie, ale właśnie to jest to, że ci ludzie, ci prości ludzie nie są winni. Winne są jak gdyby władze, które ci przywódcy, którzy kierują właśnie tymi społeczeństwami. To myślę, że tyle można dodać. Dziękuję bardzo za te słowa, też które wskazują, że stosunki międzynarodowe, czy nauka właśnie o tych stosunkach, no jest potrzebna, jest, wyjaśnia wiele kwestii, które oddziaływują na nasze życie.
Narody są słowiańskie. Czy można było lubić Rosjan, szanować, a nie kochać wcale Stalina, prawda, czy Lenina? No to
tak,
jest, to rozumiemy, to, o co chodzi.
Tak, to
to byli, to byli kaci, dyktatorzy. To tak jakby u nas Polskę traktować w kontekście, nie wiem, Gomułki czy Bieruta, prawda, no że no to mieli nas wszyscy nienawidzieć, bo Bierut był, prawda, prezydentem, ale jednak wiemy, że była i pomoc, ta taka oddolna i tak dalej. No tu mamy ten plan Marszala, też jest dyskusyjny, też jak Polska tą niepodległość, podległość traciła, prawda, mamy konferencję Jałta i tak dalej, był pan Karski, prawda, Jan Karski był prezydenta, tłumaczył mu, to miał takie wyobrażenie o Polsce, że to, o koniach, czy dalej konie u nas się orzą w polu, prawda?
Tak, no Stany Zjednoczone no, są mocarstwem. Trzeba pamiętać też na przykład o Roosevelcie, który dla interesu Stanów Zjednoczonych, no przepraszam, ale przehandlował troszeczkę Europę Środkową. Tutaj na przykład czy konferencja głównie jałtańska, ale no, za obietnicę radzieckiej interwencji przeciwko Japonii, która mogła ocalić no, ponad 200 tysięcy istnień żołnierzy amerykańskich, no Roosevelt zgodził się na oddanie jednak tej Europy Środkowej pod wpływy Stalina. I to trzeba pamiętać. Ale druga kwestia właśnie, kiedyś będąc na wykładzie starego dyplomaty właśnie w Warszawie, ten dyplomata powiedział, że oni, czy dyplomaci, no jak gdyby te służby, mają za zadanie głównie starać się i walczyć o własne państwo. I to jest cel jak gdyby nadrzędne. Mniej ważne, no niestety są konsekwencje no, u tych potencjalnych przeciwników czy no, innych państw. To nie jest podejście właśnie takie chrześcijańskie, bardziej ideowe. Niestety no, tym kieruje się czasami interes państwa, że, że no, narusza się interesy czy nawet życie obywateli.
Tak, no, na przykład między Polską a Ukrainą nigdy nie dojdzie do porozumienia, do wybaczenia, do przyjaźni, jeżeli tam będzie bohaterem państwowym, nagłaśnianym właśnie szef
tak,
OUNUPA, prawda?
Tak, Bandera. Też no. Bandera, właśnie też chodziło
są takie, UPA. Są takie punkty, no, że tak. No, nie da się ich ominąć. Ja powiem, że nieważne, przeszło, było, minęło.
Ale proszę o na przykład, tu wracając, na przykład stosunki polsko-niemieckie. Była taka sytuacja, że na przykład przeprosiny ze strony Williego Branta w 1970 roku, takie zdjęcie, proszę gdzieś może znaleźć, jak on klęczy przed pomnikiem.
Powstańców.
Tak, deszcz pada, a on klęczy. I później te słowa przeprosin. Takie gesty wpływają na to, że te wzajemne animozje no troszeczkę...
Są gesty szczere
tak.
I nieszczere. Są gesty polityczne, a są gesty pod publikę, pod pewną ideologię. I to
tak,
wiemy,
tak.
Jak jest. Przecież ci wszyscy się ściskali, całowali. To było obrzydliwe. Breżniew, prawda?
Z Honeckerem.
No i to świadczy, że to coś przynosiło tym narodem. No nie, dalej nie. Była dyktatura kremlowska, a to, że się pocałowali w taki sposób, to
tak,
zostawiam ale, ocenę.
Tak, trzeba wyciągnąć rękę. No tutaj przykładem jest na przykład list biskupów polskich do biskupów niemieckich.
Też krytykowany bardzo mocno
tak.
I dwustronnie. Panie profesorze, panie dyrektorze, mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Paweł Diecezji Płockiej, szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panu Profesorowi.
Witamy.
Jeżeli chodzi o tą relację z Rosją, pan profesor powiedział przed chwilą, że prości ludzie nie są niczemu winni. Prostym ludziom kazano iść na front, ale prości ludzie, i to jest wiadomość z niedawnego, z nieodległego felietonu w Radiu Maryja. Prości ludzie w drodze do Berlina i z powrotem zgwałcili około 100 tysięcy polskich kobiet. Ile jest tragedii, ile tam było aborcji, ile złamanych żyć. Tego im już nie kazano. Następna sprawa. Jeśli patrzę w przeszłość, nie widzę czegoś takiego w relacji z Rosją, co mógłbym nazwać przylądkiem dobrej nadziei. Naprawdę nie umiem tego odszukać. Zawsze czai się jakiś podstęp. My, jako kraj chrześcijański, jesteśmy zobligowani do wyciągania ręki. Oni oczywiście, kierując się własną mentalnością, będą patrzeć na to nieufnie, ale nam nie pozostaje nic innego, tylko czynić gesty pojednawcze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak pan profesor widzi taką niedogodność, która może się pojawić na arenie europejskiej, że pan Erdogan może islamistom zacząć nadawać obywatelstwo tureckie. Jak sobie z tym poradzić? To są dwie sprawy. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle. Szczęść Boże. No, ja może tylko tyle dopowiem, że ci ludzie, bo mówi pan o żołnierzach Armii Czerwonej, tak samo w Berlinie gwałcili jeszcze gorzej. Ktoś powie, dobrze, w Berlinie się im należało. Przy czym, no, to jednak było tak, że im dawano pozwolenie, rozkazy nawet. Macie dwa dni, co wasze, to wasze. Róbcie, co chcecie. Do tego racje były spirytusu i tak dalej. Też takie opisy są, bo wiem, jak opowiadają, jeszcze kiedyś miałem dostęp do, no, ktoś powiedział, pewnie oni byli w wojsku, tym ludowym Wojsku Polskim, ale jak zdobywano Odrę, forsowano Odrę, to dowódca rosyjski, chociaż nazwisko miał polskie, mówił, teraz niech Polacy sobie walczą tutaj, bo to jest ich. Ile sobie zdobędziecie, to jest wasze. I wybierali taki moment, taki też przełom Odry, że krew się lała, woda była czerwona od krwi polskiej. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, no czemu? Mogli powiedzieć nie, mogli powiedzieć, zrobić bunt. No byli żołnierzami, byli w armii, prawie że Armii Czerwonej, no to wiadomo, jakim był armia Berlinga, no ale to byli Polacy, prawda?
Tak, i tutaj ja bym nie... ci chłopcy często na przykład to byli AK-owcy, których zmuszono do służby w tej armii.
Ludowym Wojsku Polskim.
Oni nie mieli wyboru. Tylko wracając do tej wypowiedzi...
Przylądek dobrej nadziei, to jest dobre porównanie, tak?
Tak, to jest właśnie... No trzeba poszukiwać tutaj tego pewnych jakichś nici porozumienia, ale rzeczywiście, jeżeli wyciągasz rękę, a z drugiej strony no, napotykasz mur, to trudno jest pozytywnie do tego być stosunkowany. Jeśli chodzi o te ofiary, rzeczywiście, proszę mi wierzyć, ja sporo właśnie pisałem, czy piszę o armii rosyjskiej i rzeczywiście ta armia rosyjska pojawia się szczególnie od roku 1919-20 roku, wtedy mówi się Armia Czerwona. I rzeczywiście to jest armia, która kieruje się troszeczkę, jakbyśmy powiedzieli, nie naszym sposobem myślenia, postępowania. Ta armia, która właściwie była kierowana strachem. Na przykład oddziały Armii Czerwonej podczas wojny domowej walczyły najlepiej, kiedy na przykład przyjeżdżała komisja w osobach Dzierżyński-Stalin. No to świadczyło o tym. Były na przykład te oddziały dziesiątkowane nie przez wroga, tylko przez rozkazy czy rozstrzeliwania własnych właśnie wojskowych. I ten strach trzymał tych żołnierzy w pewnych ryzach. Ale czy wielkie czystki? No trzeba pamiętać, Stalin zabił ponad 80% własnego korpusu oficerskiego przed II wojną światową. Czyli traktowanie własnego społeczeństwa, jak przepraszam określenie bydła, to niestety no, wpływało na no, po prostu morale tej armii. I ta armia rzeczywiście... No,
tylko wiadomo, że to nie jest argument, panie doktorze, na Katyń, prawda? Że skoro wymordował 80, to naszych mógł z uśmiechem na twarzy, nie?
Nie, nie, to tylko mówię o traktowaniu własnego społeczeństwa, właśnie w kontekście tutaj tej wypowiedzi tego pana z Warszawy, prawda?
To pan z Płocka.
Przepraszam, pana z Płocka.
Pan
i rzeczywiście, natomiast odpowiadając na te drugie pytanie, które jest bardzo konkretne i dziękuję bardzo za to pytanie, bo ono dotyka właśnie problemu współczesnej Turcji. Bo jest taka sytuacja, że właściwie wszystko się zmieniło w połowie właściwie 2016 roku po nieudanym wojskowym zamachu stanu. Właśnie Erdogan przystąpił do czystek w armii tureckiej, a armia turecka stała na straży, można powiedzieć, świeckości państwa tureckiego. I on bardzo osłabił tą armię. Wielu oficerów uciekło. Proszę mi wierzyć, że na przykład w Grecji, z którą Turcja jest w stanie ciągłego właściwie jakiegoś sporu, oni szukali tam azylu i znaleźli. I jest teraz taka sytuacja, że Erdogan idzie w kierunku tego państwa bardziej totalitarnego, bardziej, może nie totalitarnego, autorytarnego, i to państwo, czy on wykorzystuje do tworzenia tego państwa różne siły. I tutaj ta opinia, że on może nadać obywatelstwo wielu bojownikom islamskim. Tutaj prawdopodobnie panu chodziło o bojowników, którzy walczą w państwie islamskim. Rzeczywiście jest taka możliwość. Zresztą Turcja w pewnym okresie czasu dość przychylnie właściwie patrzyła na to państwo islamskie, handlowała z tym państwem, czerpała korzyści, więc była ta nić porozumienia. Później to się wszystko skończyło, doszło do ataków terrorystycznych w Turcji, i to zostało przerwane, ale Erdogan w tych negocjacjach z Unią Europejską może wręcz szantażować stronę europejską, Brukselę, właśnie tego typu działaniami. Może otwarcie, on nie będzie czegoś takiego mówił, że ja na przykład daję paszporty bojownikom islamskim, ale na pewno będzie mówił o otwarciu bram obozów uchodźców, obozów raczej to uchodźców, też imigrantów, i wtedy ta fala może rzeczywiście znowu zalać, szczególnie tutaj trzeba powiedzieć o Grecji. Grecja zmaga się z falą uchodźców, imigrantów, a teraz ta groźba ona już padła z ust prezydenta Turcji, niezbyt dobrze wróży przyszłym stosunkom europejsko-tureckim.
Panie doktorze, patrzę na zegar, powoli chcemy podsumować nasze rozmowy. Sytuacja geopolityczna Europy, można powiedzieć, w jakim miejscu się znajdujemy, jeśli chodzi teraz o bezpieczeństwo, o pewną tożsamość, Brexit, jak pan ocenia na koniec jeszcze Brexit, i czy będą inne, nie wiem, Brexit?
Brexit, teraz jeszcze przed Brexitem będą przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii. Właśnie premier Wielkiej Brytanii Theresa May ogłosiła właśnie te wcześniejsze wybory parlamentarne. Nowi posłowie mieliby być wybrani chyba 8 czerwca 2017 roku. Swoją decyzję argumentowała tym, że rząd musi posiadać konieczną taką siłę czy mandat społeczny dla planu rozmów negocjacyjnych związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Czyli proszę zobaczyć, mamy wybory we Francji, wybory w Niemczech, wybory w Wielkiej Brytanii, były niedawno wybory w Holandii. Po prostu Europa, ja bym nazwał ten okres wybory Europy. I rzeczywiście te wybory będą świadczyły nie tylko o przekonaniach politycznych Europejczyków, ale wyznaczą kierunki dalszego rozwoju nie tylko tych krajów, ale i Unii Europejskiej, ale też będą wpływać na NATO, czyli na bezpieczeństwo naszego kraju, Rzeczpospolitej Polski.
Czyli tak to wygląda. Panie doktorze, dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za wszystkie telefony od naszych słuchaczy, wcześniej telewizów. Przypomnę, rozmawialiśmy na temat sytuacji geopolitycznej w Europie, a także wpływ polityki światowej na to, co dzieje się w Europie i w naszej ojczyźnie. Naszym gościem był pan dr Jan Wiśniewski, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.